Temat nowoczesna uczelnia jako wspólnota. Nasi goście, serdecznie witam. To audycja z udziałem wykładowców, nauczycieli akademickich i studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Pierwszą powitamy niewiastę, pani dr Barbara Kiereś z Katedry Pedagogiki i Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść witam. Boże, pani doktor.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy i obecnych tu w studiu bardzo serdecznie.
Dziękuję. Jest również pan profesor Aleksander Krzymiński. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Pan profesor uczy, jest wykładowcą naszej uczelni, jest rektor, ojciec dr Krzysztof Biliński. Witam, ojcze.
Szczęść Boże, cieszę się bardzo, że tego wieczoru w znamienitym gronie profesorów i wśród bardzo sympatycznych studentów mogę być w państwa domach, w obecności także ojca redaktora Grzegorza.
Bardzo dziękuję. I studenci. Jest pani Wanda Pachla. Witam panią.
Witam serdecznie.
I panowie, pan Witold Ludwik. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór państwu.
I pan Adrian Mul.
Szczęść Boże.
Mówiliśmy już trochę o tej wspólnocie, czy jaka ona powinna być, jak powinna wyglądać i dlaczego uniwersytet, uczelnia czy politechnika powinna być właśnie taką przestrzenią, gdzie ludzie uczą się tej budowania tej wspólnoty odpowiedzialności, czy też wzrastają w tej konkretnej wspólnocie. Ojcze rektorze, ojca nie było, więc...
Z wielkim zainteresowaniem nie było mnie, proszę ojca. Nie było mnie na wizji, ale miałem tę radość być w studio telewizji Trwam przed rozpoczęciem audycji i w trakcie i przyznaję, że myślę jak większość i telewidzów i radiosłuchaczy z ogromnym zainteresowaniem słuchałem audycji telewizyjnej i dlatego bardzo serdecznie dziękuję na samym początku drogim tutaj obecnym profesorom pani dr Barbarze i panu profesorowi Aleksandrowi za obecność. Tak sobie myślę, to jest już wielki wysiłek być wykładowcą, teraz czas sesji egzaminacyjnej, prace licencjackie, a tu jeszcze profesorowie na zaproszenie rektora znajdują czas, by przyjechać i z Warszawy, i z Lublina na audycję. Czy mogę to zrobić? A bardzo chciałbym, serdecznie pozdrawiam zatem małżonkę pana profesora Krzymińskiego, panią Krystynę, która wiem, słucha nas teraz. Bardzo dziękujemy za tę możliwość, że pan profesor jest tego wieczoru z nami i pozdrawiam bardzo serdecznie pana profesora Henryka Kieresia, także pana magistra Mateusza Kieresia, całą rodzinę, która pozwoliła też tego wieczoru, by pani doktor była razem z nami. Rodziców oczywiście naszych drogich studentów. Więc z ogromnym zainteresowaniem słuchałem tego wszystkiego, co w tej pierwszej części audycji państwo profesorowie mówili i podkreślili rolę uczelni wyższej, nauczanie i wychowanie. I bardzo dziękuję za to pani doktor Kiereś, która podkreśliła, że to wychowanie, to uczelnia jako miejsce, gdzie kwitnie życie wspólne, ale też uczelnia, która jest szansą nauczenia się życia wspólnego i też dziękuję za tę odwagę, by diagnozować sytuację współczesną, nowoczesnych uczelni w Polsce, które podkreśliła to mocno pani doktor, wyrzekają się, czy rezygnują z tego podstawowego zadania także uczelni, jakim jest wychowanie, a potem mamy do czynienia z rozdźwiękiem, nazwała to pani doktor tak pięknie, choć rzeczywistość jest smutna, pęknięcie albo schizofrenia, bo w domu świat wartości, a na uczelni nie wychowuje się. Stąd podkreślaliście państwo, i za to bardzo dziękuję, ten zapominany coraz bardziej albo zostawiany aspekt zadania, misji, powołania wyższej uczelni, jaką jest wychowanie. I bardzo dziękuję wszystkim tu obecnym za to, że na tej perspektywie tak państwo życzliwie, ale myślę też bardzo realistycznie pokazaliście i chcemy tego wieczoru też to zrobić raz jeszcze, może dokładniej, rzeczywistość tej uczelni, którą reprezentujemy, która ani z pierwszego, ani z drugiego zadania wyższej uczelni nie rezygnuje, to znaczy rzetelne kształcenie i rozwój umysłu, bo to jest pierwsze zadanie, ale także integralny rozwój, to co pani doktor podkreślała, pan profesor uzupełniał, integralny rozwój powierzonego wyższej uczelni człowieka, tak żeby rozwinął nie tylko rozum, ale całą swoją osobowość. I tym się bardzo cieszę. Ja mam tę radość być rektorem uczelni, która w tym roku, 10 rok, przeżywa swoją działalność i jest prężnie rozwijającą się uczelnią. Tak się bardzo ucieszyłem, że jedna z gazet lokalnych tutaj miasta Torunia, bardzo rzadko nam życzliwa, bardzo rzadko życzliwa, niedawno po rankingu napisała, że jest to perła w regionie. Tak ranking pokazał i redaktor tej gazety tak określił naszą uczelnię. Perła w regionie, bo rzeczywiście jesteśmy, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jest w rankingu uczelni magisterskich, niepublicznych, najlepszą w regionie i nadal cieszę się w czołówce polskich uczelni. A jesteśmy powołani także do budowania wspólnoty i może... Ponieważ jestem księdzem, tak?
Moglibyśmy powiedzieć, no właśnie, czy uczelnia może być wspólnotą, czy kiedy jest wspólnotą, bo może życie wspólne w zgromadzeniu nam z ojcem rektorem, może gdzieś wiemy, prawda? Rodzina, kiedy jest wspólnotą, jakie są warunki, żeby ona nią była. I teraz uczelnia, bo państwo mówicie, przede wszystkim myślimy o tym kształceniu, o edukacji, ale coś jeszcze więcej potrzebne jest człowiekowi w tej przestrzeni, w której on wzrasta, ucząc się, zdobywając umiejętności, prawda? I to przydawanie się później w budowaniu odpowiedzialności i budowaniu społeczeństwa, odpowiedzialności za naród. I gdybyśmy mogli odpowiedzieć, kiedy, dlaczego, kiedy to jest, że to już jest wspólnota, jakie warunki ma spełniać uczelnia. Ojciec rektor, pani doktor, pan profesor.
Ja myślę o takim jednym aspekcie, o którym w pierwszej części audycji mówiła pani doktor. Czego uczy rodzina? Może od tego zacznijmy, tak? Rodzina jako ta pierwsza wspólnota. Rodzina uczy, jeżeli jest zdrowa, jest dobrą szkołą życia wspólnotowego, to państwo podkreślali, bo w rodzinie każde dziecko, myśmy doświadczali, że nie jesteśmy w świecie sami, że nie tylko my jesteśmy z naszymi prawami, ale jest także mama, tata, potem bracia, siostry, którzy też mają swoje prawa. I rodzina uczyła nas tych pierwszych zasad życia wspólnotowego, to znaczy respektować także, szanować i wypełniać także prawa innych. To znaczy uczyć się, w języku chrześcijańskim, teologicznym mówimy, kochać drugiego człowieka, szanować drugiego człowieka, zauważając, że prawa innych stają się też w pewnym momencie naszym obowiązkiem. I to był ten okres w szczególny sposób rodziny, gdzie najpierw dziecko, prawda, uczy się przyjmować wszystkiego, najpierw otrzymuje, ale powoli zdrowa rodzina uczy dziecko dawać. Tak? I myślę, że już potem, kiedy jest szkoła, a potem uczelnia, to ten aspekt dawania jest, to bym bardzo podkreślił, w życiu wspólnotowym jest bardzo ważny. Nauczyć się dawać, tak? Dawać, to znaczy, i chyba, pani doktor, chyba się nie pomylę, jeżeli powiem, że ktoś, kto potrafi żyć dla innych, mówimy tak bardzo, bardzo naukowo, to jest proegzystencja, prawda? Być dla innych, że ta sztuka życia takiego, że daje siebie, swój czas, swoje talenty, swoje możliwości, to wtedy staje się osobą dojrzałą i zdobywam umiejętność budowania wspólnoty, bo wspólnotę buduje się wtedy, kiedy się daje, prawda? Co robi nauczyciel akademicki? Daje swój czas, swoją wiedzę, lata studiów i na najlepszym wykładzie, prawda? A więc podkreśliłbym, życie wspólnotowe buduje umiejętność dawania.
Tak. I tak jak tutaj ojciec podkreśla, na pewno jest tak, że ta rodzina przede wszystkim uczy tego życia wspólnotowego, uczy tego bycia dla innych, uczy współdziałania, a szkoła wyższa, bo o niej tu przede wszystkim dzisiaj mówimy, powinna kontynuować. Powinna kontynuować to, co wynosimy z domu rodzinnego, czyli też musi być wspólnotą i musi też niekiedy nadrabiać pewne braki rodziny. Jeśli rodzina, a co dzisiaj niestety często ma miejsce, nie jest wspólnotą, tylko jak to niekiedy bywa, staje się taką sumą egoizmów, wtedy rzeczywiście szczególne zadanie i rola przypada szkole wyższej. Także tutaj szkoła wyższa musi być wspólnotą, tak moglibyśmy nawet powiedzieć, że szkoła wyższa musi być wspólnotą, wspólnotą uczących się i nauczających. A co to znaczy być wspólnotą już na poziomie szkoły wyższej? To znaczy realizować wspólny cel, czy gromadzić się wokół wspólnego celu, a tym wspólnym celem jest wszechstronny rozwój młodego człowieka. I ten cel wyznacza zadania szkoły wyższej. Jednym z zadań jest, może nawet wiodącym, ale jednym z zadań jest przekazywanie wiedzy, a więc kształcenie młodego człowieka, ale drugim, równie ważnym zadaniem jest wychowanie tego młodego człowieka. I dopiero te dwa wątki, a więc ten wątek poznawczy i wątek wychowujący, tworzy edukację. Także tutaj no, jest to bardzo ważne zadanie. Oba zadania są niezwykle ważne, bo no, co się dzieje, kiedy ten młody człowiek przychodzi do szkoły wyższej? Musi tu nastąpić takie jakieś przejście od kształcenia do samokształcenia, od wychowania do samowychowania. Także jest to niezwykle ważny etap życia młodego człowieka, który wchodzi tu właśnie w dorosłość i uczy się dorosłości. Także zdobywa jakiś zawód, ale jednocześnie kształtuje swoje człowieczeństwo. Jednocześnie też etos tego zawodu, który będzie wykonywał. Także jest to niezwykle ważne miejsce i ogromnie ważne i odpowiedzialne zadanie dla nauczycieli akademickich, dla władz uczelni, którzy muszą czuwać na tym, by rzeczywiście szkoła wyższa z jednej strony niosła ze sobą prawdę, uczyła rozumienia, ale też uczyła człowieczeństwa. I tu zadanie dla nauczycieli, dla wszystkich, którzy jakoś stworzą tą społeczność akademicką, życie wspólnotowe, by byli kim? No, wzorem osobowym dla młodego człowieka, by uczyli relacji osobowych, bo dzięki temu jest możliwe realizowanie tego zadania, jakim jest wychowanie człowieka. Właśnie to wszystko musi być poprzez przykład, poprzez uczestnictwo w takich, a nie innych relacjach. I to jest ogromnie doniosłe zadanie wyższej szkoły. Czyli wyższa szkoła musi być wspólnotą.
Ja chciałbym tu zwrócić uwagę na jeden z momentów, który podniosła przed chwilą pani profesor. Mianowicie, że wspólnota i wspólnotowość to jest współdziałanie. Jest to, bardziej może patrząc praksologicznie na to wszystko, jest to nauka działania wspólnego dla osiągnięcia pewnych celów. Te cele pięknie pani profesor tutaj wyszczególniła, ale oprócz tych pięknych celów życia duchowego, my mamy również cele życia materialnego. I ta wspólnotowość uczelni uczy również realizować cele materialne niezbędne dla dalszego naszego życia. Chcę zwrócić uwagę, że wspólnota to jest ciągłe czuwanie i nad sobą, i nad tymi stosunkami, relacjami, które mam z najbliższymi ludźmi. To jest ciągła asceza, powiedziałbym, niezbędna, aby wychować się i przyjąć to, co wszystko jest nakazywane nauką Kościoła czy nauką naszych mistrzów których odebraliśmy w czasie studiów czy w czasie naszego życia. Chcę zwrócić uwagę, że nasza uczelnia realizuje paradygmat nowoczesnej uczelni, wyższej uczelni, czyli szkoły akademickiej, uniwersytetu. Paradygmat, który kiedyś ogłosił i opublikował arcybiskup Wielgus, który powiedział, że zasadą szóstą, tak to nazwał, zasadą szóstą nowoczesnego paradygmatu wyższej uczelni, uniwersytetu, bo my jesteśmy prawie już uniwersytetem, jeszcze nie mamy wszystkich praw, ale w myśleniu i w działaniu działamy tak jak uniwersytet, a może nawet nie chcę tutaj wygłaszać jakichś ocen, ale w każdym razie robimy to w sposób jakiś bardzo optymalny. Otóż arcybiskup Wielgus powiedział kiedyś, że zasada, jedna z zasad tego nowoczesnego paradygmatu nowoczesnej wyższej uczelni, uniwersytetu, wyższej uczelni katolickiej, powinna być odpowiedzialność za edukację, obowiązek tworzenia z uczelni przyjaznej i trwałej wspólnoty, w której możliwe jest nie tylko intelektualne kształcenie studentów, lecz również ich wychowanie, uczenie ich godnego, uczciwego i przepełnionego życzliwością życia. I te słowa arcybiskupa Wielgusa, muszę powiedzieć, pracując już wiele lat na tej uczelni, są tu realizowane i chyba potwierdzą to nasi młodzi uczestnicy tej dyskusji, że w wysiłkach nauczycieli jest to zupełnie widoczne. Ja muszę powiedzieć, że zastanawiając się nad formą egzaminu dla moich studentów, zdecydowanie odstąpiłem od egzaminu w formie jakichś testów czy pisemnych jakichś opracowań, uważając, że spotkanie moje ze studentem w czasie egzaminu to jest przede wszystkim wielka nauka dla mnie jako nauczyciela, ale jest to również wielka możliwość w czasie tego egzaminu jeszcze uzupełnienia jak gdyby tych niedokładności mojej nauki, którą starałem się przekazywać studentom w czasie wykładów czy w tekście skryptu. Otóż to dlatego mam odwagę, studenci się śmieją, gdy mówię, czeka nas miłe bardzo spotkanie wspólne w cztery oczy w czasie egzaminu, bo będziemy mieli okazję przedyskutować na temat, który został poruszony przeze mnie jako nauczyciela. No i jeszcze ważne, proszę Państwa, żeby w tym szukaniu tej wspólnoty próbować przynajmniej wynika to z tematyki moich wykładów, formować jakieś zarysy pewnych koncepcji działania. To znaczy ja ciągle pod tym kątem widzenia patrzę na wspólnotę też, prawda, że to jest działanie, które jest opromienione nie tylko wspólnym duchem, ale również pewnym wspólnym celem materialnym. Mnie się wydaje, że to, co Jan Paweł II napisał w Centesimus Annus, prawda, o nowoczesnym przedsiębiorstwie, to jest znakomita nauka dla ekonomistów, organizatorów i ludzi, którzy kształtują struktury przemysłowe czy handlowe, to jest właśnie ta próba wspólnego dojrzenia celu, a więc nie tylko zysk, tylko zaspokojenie potrzeb i do tego dochodzimy wszyscy razem w ramach wspólnoty, którą powinno być przedsiębiorstwo. No i jak to wygląda w rzeczywistości, to w tej chwili nie będę tego naświetlał, ale są na świecie społeczeństwa, które wspólnotę, nazywaną nawet z niemiecka Gemeinschaft, przyjęły, proszę Państwa, jako zasadę zarządzania przedsiębiorstwami. Obejmuje to w ten czas ta zasada nie tylko pracowników, ale również i obejmuje rodziny tych pracowników. Stąd przedsiębiorstwa tworzą takie wielkie, wielkie wspólnoty celów i dążeń.
Ja bym może dodał, chciałbym dodać też, że wspólnota, a myślimy też o wspólnocie nowoczesnej uczelni, która wychowuje, wspólnota też powstaje o wspólne, w oparciu o wspólne dążenie do jakiegoś celu, tak? Tu państwo profesorowie podkreślali to, a chciałbym to mocno podkreślić, wspólnota powstaje w oparciu o wspólne dążenie do prawdy, w szczególny sposób wspólnota akademicka, bo to jest zadanie wspólnoty akademickiej, to jest poszukiwanie prawdy i wierność prawdzie. Ale myślę, że i nasza wspólnota akademicka, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, dlatego staje się wspólnotą, ponieważ my także mamy wspólną wizję godności człowieka. Mamy, myślę, wspólny świat wartości, ale też i wspólne, to podkreślił już przed chwilą pan profesor, wspólne uczestnictwo w orędziu Chrystusa, w życiu Ewangelią, w zasłuchaniu w Ewangelię, czy także w naszej uczelni, w magisterium Kościoła, to znaczy w tej naszej uczelni my też w nauce, w poszukiwaniu prawdy w szczególny sposób odnosimy się do etyki moralności, do antropologii chrześcijańskiej, o której mówiła pani doktor, by człowiek nie został zredukowany do jakiegokolwiek wymiaru, albo pozbawiony jakiegokolwiek wymiaru, zredukowany na przykład tylko do tego, by stać się specjalistą w danej dziedzinie, a może niewykształconym w osobowości czy w jakimś wymiarze swojego człowieczeństwa. A więc to wspólne dążenie do wspólnego celu, które myślę tworzy, jest podstawą budowania wspólnoty uczelni wyższej. I cieszę się, że my takie środowisko akademickie reprezentujemy, w którym nie każdy ma swoją prawdę. My mamy jedną prawdę, prawdę objawioną. Środowisko, które buduje, a to jest dzisiaj bardzo trudne, na wspólnej wizji godności człowieka, wspólnym systemie wartości. I myślę, że to chyba jest także podstawa tego, że tak mało uczelni wyższych stanowi dzisiaj wspólnotę.
Bardzo dziękuję. Ja chciałbym może, byśmy też włączyli studentów do tej rozmowy, bo oni są tym podmiotem, którego to przede wszystkim dotyczy. Dotyczy ta wspólnota. Przychodzą, jak mówiliśmy, z różnych stron. Już w jakiś sposób też i przygotowani, bo przecież wielu ludzi mając 18 lat podejmuje i pracę, podejmuje nieraz i obowiązki, a są tacy, którzy mając 18-19 mogą też i studiować, przygotowywać się przez studia do swojego poważnego życia. Może rozpoczniemy od niewiasty, jak pani to widzi. Pani Wanda Pachla, studentka drugiego roku studiów i pierwszego stopnia studia licencjackie na kierunku politologia. Proszę bardzo.
Tak na pewno w wieku 18 czy tam 19 lat nie mamy jeszcze ostatecznie ukształtowanego kręgosłupa moralnego i na pewno czas studiów, czas kontaktów z młodymi ludźmi, również i wykładów, daje taką możliwość, żeby już jakoś się tak ukierunkować. No i wiadomo, na pierwszym roku w naszej uczelni są przedmioty tutaj filozofia, etyka, katolicka nauka społeczna, gdzie naprawdę możemy podyskutować z wykładowcami, możemy rozwiać wszelkie wątpliwości, co jest fantastycznego w całych studiach, że mamy możliwość kontaktu, bezpośredniego kontaktu z wykładowcą. Właśnie po każdych zajęciach możemy podejść, możemy zapytać o coś. Poza tym koła naukowe, czy kluby dyskusyjne, również wśród studentów. Często spotykamy się i omawiamy dany problem. I to jest taka rzecz, która myślę, że daje możliwość rozwoju.
Panie Adrianie, wasza właśnie dojrzałość do podejmowania obowiązków, to teraz wy się już decydujecie na coś. Jesteśmy po maturze, po tym egzaminie dojrzałości i teraz no, są też oceniane. Można powiedzieć, łatwiej ktoś ocenia to, co zrobiliśmy. Już ponosimy odpowiedzialność, wiemy mniej więcej, jakie są konsekwencje. tych naszych wyborów?
No ja powiem ze swojego punktu patrzenia, tak całościowo na to wszystko, to ja pamiętam, że pamiętając ten czas, kiedy przychodziłem na tą uczelnię, byłem, i to można śmiało powiedzieć, i myślę, że Witek tutaj też się zgodzi z tym, byłem chłopcem, a teraz na tej uczelni staram się, ale już myślę, że w pewnym sensie zmężniałem. I to, co zawdzięczam tej uczelni, myślę, że długo będę zawdzięczał, pewnie całe życie, nauczyłem się tutaj myśleć. Nauczyłem się odpowiedzialności i temu będę bardzo wdzięczny, widząc też moich przyjaciół z innych uczelni. No, jest trochę inaczej, bo tutaj, tak jak pani profesor, pan profesor, ojciec rektor mówi też o tych ważnych sprawach dotyczących wychowania, z tym jest problem na innych uczelniach. I tutaj u nas w naszej uczelni możemy się rozwijać także w tym aspekcie takim osobowościowym i to nam bardzo dużo daje i potrafi podejmować bardzo ważne decyzje już teraz, które będą wpływały na całe nasze życie.
Ale ktoś może powiedzieć, że najważniejsze jest, żeby się wyedukować. Wiedza jest bardzo ważna. Nieraz mówią, że jak się zachowujesz, czy
standardy są... No tak, ale wiedza to nie wszystko. Jeśli będę miał wiedzę, a będę złym człowiekiem, to ta wiedza, nie wiem, czy będzie miała wpływ na... No będzie miała wpływ na mój egoizm, na to moje ego, a nie będę dążył ku dobru wspólnemu, aby komuś pomóc i rozwijać się i samemu sobie, ale także innym, którzy są wokół mnie.
Czy widzimy to, że ważne jest, można powiedzieć, wychowanie, tak, do życia wspólnego, do życia odpowiedzialnego, razem z kształceniem się, czy z edukacją?
No tak, to jest bardzo ważne. Zresztą myśląc, no ja tu tak może bardziej tą wiedzą swoją potoczną mówiąc, no z samej nauki, sama nauka nam nie przysporzy dobra. No potrzebne jest to wychowanie.
Panie Witku, pan Witold Ludwik, student drugiego roku studiów pierwszego stopnia, również licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Ja pół żartem, pół serio dodam do słów Adriana, który mówił, że przez 4 lata studiów zdążył zmężnieć. To ma całkiem nielichy dorobek, bowiem w życiu takim quasi zawodowym został przewodniczącym wyższej uczelni, a w życiu osobistym jest zaręczony i lada tydzień będzie szczęśliwym małżonkiem. Ale to tak nawiasem mówiąc. Natomiast ojciec redaktor, ojciec Grzegorz zapytał Adriana, czy wiedzę można jakoś odciąć od dobra. To znaczy, w moim przekonaniu wiedza wyzuta, rozżeniona z moralnością, bardzo łatwo się może przerodzić w technokrację.
A to jest tak, że my to wiemy, czy my jak gdyby czujemy też i widzimy, że to jest ważne w naszym życiu, bo my się też pytamy trochę o wasze doświadczenie, jak to jest z waszym doświadczeniem, bo nieraz można przyjść na studia i się trochę rozczarować, a nieraz można cały czas się budować i piąć się w górę z pomocą mistrzów i z pomocą kolegów i koleżanek.
Ja tu wcinając się trochę w słowo Witkowi, ale myślę, że dobrą rzeczą jest postawienie pewnych fundamentów natury filozoficznej na naszej uczelni już na pierwszym roku. Ponieważ mamy i zajęcia z filozofii, także z nauki społecznej, z katolickiej nauki społecznej, co nam bardzo dużo daje i tak jak powiedziałem wcześniej, uczy nas myśleć.
I bardzo się, panie Adrianie, tym cieszę, bo się troszkę zaniepokoiłem tym sformułowaniem, że nauka to może nie jest potrzebna, no bo przecież tutaj myślę, jak słucha nas teraz pan profesor Henryk Kiereś, to mówi pewnie powtórkę z podstaw filozofii trzeba będzie zrobić.
Nie, ten egzamin, który...
Prawda?
On powiedział tak, że ten egzamin, który był, on się nie liczy, wracał.
Który poszukuje prawdy, żeby realizować dobro, prawda? I tego nas uczą nasi profesorowie, którym jesteśmy ogromnie wdzięczni za porządkowanie nam w głowie, a więc pierwsze i zasadnicze zadanie Uniwersytetu Wyższej Uczelni to jest obudzić olbrzyma, czyli umiejętność.
Właśnie pytanie, czy tu są jakieś rozdziały, czy to idzie w parze, czy powinno pójść w parze? Panie Witku, bo przeszkodziliśmy.
No właśnie, ja skończyłem tą myślą, że odpowiadając na pytanie zadane Adrianowi, czy ta wiedza może być taką autonomiczną, otóż ona musi iść w parze z moralnością, bo później to rosną nie intelektualiści, tylko technokraci, którzy na klamce, jak wyraziła się jedna z dziennikarek, czy posłanek Sejmu w Warszawie, że ona swoją moralność czy religię zostawia na klamce. To jest bzdura. Natomiast
swojego gabinetu.
Swojego gabinetu, tak, tutaj ojciec rektor poprawia słusznie. Co chciałem powiedzieć? Wydaje mi się, że mówiąc o uczelni wyższej, jako o nowoczesnej i jeszcze w perspektywie wspólnoty, musimy tę panoramę naszej refleksji trochę rozszerzyć. Ponieważ wydaje mi się, że na kondycję współczesnej edukacji wyższej uczelni wpływają uwarunkowania historyczne, które swoją genezą sięgają jeszcze XIX wieku. Albowiem wiek XIX, on środek ciężkości w naukach, w edukacji wyższej przesunął z nauk humanistycznych na pozytywistyczne, utylitarne, jak matematyka, fizyka, nauki przyrodnicze. I one, deprecjonując nauki humanistyczne, o których mówiliśmy, filozofia, etyka, one sprawiły, że wyrosło pokolenie, które było autorem II, I wojny światowej i wszystkich totalitaryzmów, nazizmu, faszyzmu i komunizmu. Dlatego to przesunięcie pytania z diati, tego greckiego dlaczego, poszukiwania przyczyn, filozofia, na know-how, czyli ten utylitaryzm. Dlatego szalenie ważnym jest to, co tutaj proponuje uczelnia, jaką jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także Katolicki Uniwersytet Lubelski, które są chyba takimi ostatnimi bastionami wolnej myśli, pozbawionej wyzutej z ideologii.
Bardzo dziękuję. Pytanie o... Mamy tą warstwę, może być, edukacji, wykłady, spotkania z naszymi profesorami, ale to... W czym wy jeszcze, jako wspólnota, ta akademicka, można powiedzieć, możecie się wyrażać, czy gdzie możecie się bardziej poznawać, gdzie doświadczacie tej wspólnoty, no bo można być na wykładach, to mamy w jedną stronę, jesteśmy wszyscy razem, mamy cel, wiemy, a teraz gdybyście mogli jeszcze powiedzieć o waszych zaangażowaniach, czy o tym, gdzie studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej mogą się angażować?
Ja myślę, że o naszej wspólnocie można byłoby powiedzieć wspólnota wspólnot, ponieważ takich różnych grup, organizacji na uczelni jest bardzo wiele. Ja mam przyjemność być członkiem i przewodniczącym samorządu studenckiego, o czym też już wspominałem w programie telewizyjnym.
Panie Andrianie, ale to czasami jest bardzo ciężka praca, z tego co wiem.
Tak.
I czego doświadczam. Być szefem samorządu całej uczelni to oczywiście jest zaszczytne zadanie, ale ja po prostu na co dzień wiem, że to jest sztuka dawania swojego czasu innym i swoich talentów.
A jeszcze pytanie szefa, mianuje się, czy się, czy
studenci wybiera?
Studencka wybiera?
W naszej uczelni duch demokracji jednak.
Tak? Dziękuję. Proszę bardzo, panie Adrianie.
Tak, samorząd studencki, który zajmuje się animacją pewnych zajęć dla studentów i też tworzenie i zagospodarowywaniem tego wolnego czasu. Wiadomo, że nie tylko samorząd studencki się tym zajmuje, ale tworzymy różne pewne kulturalne wydarzenia, albo je współtworzymy razem z duszpasterstwem, czy też pomagamy tutaj Witoldowi w różnych organizacjach, czy też teatrowi studenckiemu czasami też staramy się pomagać, ale właśnie na tym polega nasza działalność, nie tylko na tych bardziej formalnych, które też wymagane jest przez ministerstwo, ale także wkładanie swojego wolnego czasu i oddawanie go dla innych studentów. Tak jak ojciec tutaj rektor powiedział, my staramy się angażować i Bogu dzięki ten samorząd i moi współpracownicy, których serdecznie też pozdrawiam i im dziękuję, bo bardzo dużo robią i gdyby nie oni, to pewnie nie wyglądałoby to tak dobrze, jak wygląda. Ale tak to, ojcze, wygląda.
Bardzo dziękuję. Pani Wando?
Tak, ja z mojej strony mogę powiedzieć na pewno o Teatrze Dobry Wieczór, Teatrze Laboratorium Słowa czy Radio SIM. I Teatr Dobry Wieczór, no już tutaj ostatnie przedstawienie to dwa teatry Jerzego Szaniawskiego. I przyznam szczerze, to jest, tam spotykają się ludzie z pasją. którzy kochają teatr, którzy kochają słowo, ale również cieszymy się, że możemy dawać coś od siebie innym.
A jest to tak, że trzeba mieć już talent, czy te talenty jakoś sobie nawzajem pomagacie rozpoznawać, bo może jest tak, że ktoś nie miał do czynienia z teatrem, czy z jakimś kółkiem teatralnym w swoim liceum. Ostatnio była taka audycja i młodzi mówią, że mają kółko teatralne, że mają chór, czego oni tam nie mieli, jak się przysłuchiwałem, ale pewnie są różne szkoły średnie.
Oczywiście jesteśmy otwarci na wszystkich. Na przykład tutaj w ramach Laboratorium Słowa mamy zajęcie z panią Haliną Łabonarską. Myślę, że znaną słuchaczom Radia Maryja.
Która jest niezwykłą mistrzynią słowa i potrafi talent obudzić drzemiący w każdym.
Tak, zdecydowanie. I my mieliśmy ostatnio przedstawienie jakby ku czci, czy Jana Pawła II, tuż przed beatyfikacją. I tak naprawdę ona z każdym uczestnikiem, z każdym aktorem analizowała tekst. To jest tak, że uświadomiła nam, że za każdym słowem kryje się jakiś sens. I my ten sens odkrywaliśmy i rozumieliśmy te teksty jeszcze raz na nowo. Ona pomagała nam kształtować interpretację, ale to tak, że ona niczego nie narzucała nam, tylko właśnie pani Halina pomagała nam wydobyć jakby z głębi całe piękno. I to była twórczość Karola Wojtyły, późniejszego Jana Pawła II, błogosławionego już.
Niech mi wolno będzie, ojcze.
Proszę bardzo, ojcze.
Niech mi wolno będzie w tym momencie serdecznie przez Radio Maryja pozdrowić mistrza słowa także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, panią Halinę Łabonarską, która choć ma tak wiele zajęć i w szkole teatralnej, i na deskach renomowanych teatrów w Polsce warszawskich, to ma czas dla naszych studentów.
Tak, to było niesamowite. Przecież pani Halina przyjeżdżała do nas, miała rano pociąg i później misternie długie próby. Tak, aż myślę, że to był sukces.
Ja myślę, że trzeba też nadmienić, bo też byłem i w tym teatrze, że zajęcia z nami też prowadził świętej pamięci pan Janusz Zakrzeński, który zginął 10 kwietnia właśnie w katastrofie, ale to też był niesamowity mistrz, który nauczył nas wielu bardzo potrzebnych rzeczy dla aktorów i też grania tym słowem, które próbujemy przekazać naszym widzom.
A poza tym nauka wymowy, po prostu nauka polskiej mowy, kiedy każdy jednak staje się coraz bardziej świadomy i docenia nasz polski język.
Dziękuję. Jeszcze chciałem zapytać o Radio SIM. Ilu studentów się angażuje? Bo gdybyśmy tak podzielili te wszystkie sektory, w które wy się możecie angażować, które też przyczyniają się do tego, że wy się uaktywniacie, że wy nawzajem się bardziej poznajecie, bo to nowe doświadczenie, to pewne wymagania, które przed wami chociażby teatr stawia, czy audycja, którą musicie przygotować nie tylko w Radiu Maryja, czy materiał do telewizji Trwam, ale w radiu, za które wy jakoś razem z ojcem Dariuszem bierzecie odpowiedzialność, bo prowadzicie po prostu program.
Tak, to na pewno na początku trzeba zdobyć wiedzę teoretyczną, a dopiero po jakimś czasie można ją wprowadzać w praktykę. I są organizowane oczywiście castingi i studenci stopniowo przyzwyczajają się do pracy w radiu, tak aż są dopuszczeni do samodzielnego prowadzenia audycji i do kształtowania. To jest też tak, że jesteśmy odpowiedzialni za słowa. Jesteśmy na antenie i tutaj też uczymy się odpowiedzialności za to, co mówimy. I to jest bardzo ważne. I to jest rewelacyjna praktyka dziennikarska.
Dziękuję bardzo. Pani Witoldzie, chciałbym zapytać o wasze zaangażowanie, bo tak wspominaliśmy w telewizji, myślę, że już na antenie też raz, drugi to padło, czy w audycji popołudniowej, o tym waszym zaangażowaniu, można być patriotycznym, tym, że my się cały czas uczymy szanować naszą ojczyznę, szanować historię, szanować ludzi, ich dorobek. I teraz jak to z wrażliwością studentów, bo ona też jest, można powiedzieć, na różnym poziomie. W każdym domu, można powiedzieć, staramy się, czy rodzice starają się kultywować wartości, kulturę, ale no nieraz jest to może w jakimś tam bardzo ograniczonym stopniu.
Już spieszę z odpowiedzią na ojca pytanie. Pozwolę sobie jeszcze tylko sprostować, dodając pewną rzecz do tego, co mówiłem wcześniej, że obok naszej uczelni, obok także KUL-u w Lublinie jest także Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Mówiąc, posługując się tą metaforą wolnej, tego bastionu wolności i prawdy, zapomniałem o tej Warszawie. Mam nadzieję, że to kiedyś jeszcze była zostanie Polska, wybaczone i też...
jeszcze Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, tutaj... teraz Uniwersytet Jana Pawła II.
Otóż to można byłoby długo wymieniać, tych litanie wspaniałych uczelni, w której pracują wspaniali ludzie, apostołowie prawdy, którzy cenią sobie ten ideał, jakim jest prawda. Natomiast odpowiadając na ojca pytanie o to kultywowanie wartości patriotycznych, bo to, co idzie w parze u nas w uczelni, to wiara katolicka, połączona z patriotyzmem. To, co w tradycji polskiej, jak Polska stoi tutaj na wschodzie Europy już od 1000 lat, to polskiej historii nie można rozdzielić od chrześcijaństwa, bo wraz z rodzeniem się polskiej państwowości, ona była wraz z chrztem włączona w obręb cywilizacji łacińskiej, której najwyższym blaskiem i wyrazem jest właśnie katolicyzm, czy mówiąc szerzej, chrześcijaństwo. Natomiast tutaj, mówiąc o tym patriotyzmie i o tym, że nasi studenci, no cóż, jesteśmy takimi samymi studentami jak wszyscy inni, jednak na pewne rzeczy jesteśmy bardziej uczulani przez środowisko tutaj akademickie, od rektora najwyżej postawionego w tej hierarchii, przez profesorów, a także przez innych pracowników dydaktycznych naszej uczelni. To znaczy, to czym kierują się nasi wykładowcy, to jest nade wszystko absolutność wartości. I kultywują ideały, które tutaj, jeśli mogę powiedzieć o Wandzie czy o Adrianie, które mnie nie są obce, one mogą zostać pogłębione. Natomiast nie ukrywamy, że w naszej uczelni są studenci, którzy przybywają z różnych stron, nie tylko Polski, ale także świata. Mamy przecież studentkę z Mongolii, mamy z Francji, mamy ze Stanów Zjednoczonych, którzy przyszli ze swoim bagażem doświadczeń i niekoniecznie wzrastali w cywilizacji chrześcijańskiej. Akurat ci bardzo łatwo się odnaleźli w naszym środowisku. Natomiast prawdą jest, że my tutaj dopiero przychodzimy i jesteśmy formowani. Także jeśli mówimy tutaj o mszach świętych za ojczyznę, o wieczorach poezji, w których akcentuje się polską kulturę, polskie dziedzictwo słowa, no to tylko dlatego, że tutaj mamy takie cieplarniane warunki do tego. Bo ja sobie nie wyobrażam, mając doświadczenie też uczelni publicznych, aby pewne rzeczy, które tutaj są oferowane, mogły być oferowane tam. Na uczelni publicznej, jaką by nie wziąć z brzegu, jest nie do pomyślenia, aby nad progiem drzwi był krzyż, aby pozdrowić się z profesorem staropolskim, bądź co bądź szczęść Boże, aby oni byli tak jednomyślni w sprawach aborcji, czyli mordowania dzieci, czy eutanazji. W myśl tego pluralizmu wartości serwuje się naprawdę rozmaite ideologie, które są cywilizacją zła. Natomiast tutaj moi rodzice, wysyłając mnie, mają to bezpieczeństwo, że jestem wychowywany i formowany pod okiem, pod egidą mistrzów, którzy zadbają o to, żeby mi było chociaż bliżej do tak zwanej, no nie do tak zwanej, po prostu do świętości.
Myślę, że nauczycielom akademickim czy wykładowcom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej gdzieś tam ciepło się robi na sercu, gdy słyszą studentów tak mówiących: ojcze rektorze, pani doktor, panie profesorze. Gdybyśmy jeszcze te głosy studentów chcieli zebrać, pewne rzeczy jeszcze powiedzieć, bo chcielibyśmy też zaprosić naszych słuchaczy do współtworzenia audycji programu.
Ojcze, ja teraz słuchając z taką wdzięcznością na pewno Panu Bogu za to, że powołał do istnienia 10 lat temu takie środowisko akademickie w Polsce, posługując się charyzmatycznym redemptorystą, księdzem. Pozdrawiamy tu serdecznie założyciela, ojca doktora Tadeusza Rydzyka, że Pan Bóg taką uczelnię wymyślił i pozwolił jej zaistnieć, że do tej uczelni posłał mistrzów, to znaczy ludzi, którzy są sługami prawdy i tworzą to środowisko akademickie. Myślę tu o wszystkich profesorach z ogromną wdzięcznością. Tutaj tym profesorom obecnym, ale i wszystkim, którzy być może tego wieczoru słuchają nas. Ale no cieszę się bardzo, bo ta praca ciężka, te kilometry przyjechane do Torunia, one owocują i te owoce tego wieczoru słychać. Bo są to wypowiedzi naszych studentów. Ale tak słuchając tego, co przed chwilą mówił pan Witold, skojarzyłem sobie niedawną sytuację środowiska akademickiego naszej uczelni. Otóż ksiądz biskup naszej diecezji, Andrzej Suski, zaprosił całą społeczność miasta Torunia na bardzo ważne wydarzenie, które po raz pierwszy było zorganizowane przez katolików świeckich, nie przez księdza biskupa, ale przez katolików świeckich, którzy poprosili o patronat księdza biskupa, myślę o Marszu dla Życia. No, w środowisku polskim, w którym licytuje się prawo do życia, tak? I ksiądz biskup wziął patronat nad Marszem dla Życia, który ma pokazać, jak chrześcijanie podchodzą do prawdy o życiu i dać temu wspólne świadectwo. I to dla mnie było niezwykle ważne świadectwo wspólnoty akademickiej. Profesorowie, władze uczelni, przede wszystkim założyciel uczelni, władze uczelni, profesorowie uczelni, pracownicy administracji, pracownicy hotelu akademickiego i studenci, obecni na marszu w Toruniu, zaangażowani w ten marsz, przygotowali transparenty, flagi, obecni najpierw na mszy świętej, a potem na marszu, czyli wspólnie daliśmy świadectwo w bardzo ważnej sprawie. W bardzo ważnej sprawie, wspólnie dając świadectwo prawdzie o nienaruszalności ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. I tym świadectwem byłem bardzo poruszony. I tak sobie myślałem, prawda, potrzeba takich wspólnot, także akademickich, które będą dawały wspólne świadectwo. Bo to wspólne świadectwo jest przekonywujące. Niezwykle przekonywujące. I myślę, że ten marsz tutaj toruński, pierwszy marsz, był niezwykłym świadectwem dla tych wszystkich, którzy z okna albo poprzez telewizję potem widzieli wspólnotowe świadectwo, czyli mówimy dzisiaj w audycji o uczelni jako wspólnocie i wspólnota ma siłę przekonywania. Ma w sobie tę moc.
Dziękuję bardzo, pan profesor.
Czy można jeszcze?
Bardzo prosimy.
Ja obok tych wielkich cnót, o których mówił w tej chwili ojciec rektor i mówili koledzy studenci, które próbujemy kultywować, myślę również o drobnych cnotach, które kultywowane są dzięki wspólnocie, tej wspólnocie akademickiej, wspólnocie nauczycieli i wspólnocie studentów. Mianowicie myślę o cnocie uprzejmości, która wyrasta z miłości bliźniego. Myślę o cnocie grzeczności, która wyrasta z cnoty sprawiedliwości, każdemu oddać to, co jemu się należy. I wreszcie o cnocie życzliwości, która wyrasta z cnoty solidarności. I wreszcie czwarta ważna cnota, o której wspomniał przed chwilą kolega, to jest patriotyzm. Patriotyzm, cnota kochania własnej ojczyzny i spojrzenia nawet na przeciwników mówiących tym samym językiem, pochodzących z tych samych stron, przyjaźnie z próbą przekonania ich. W tej cnocie patriotyzmu chcemy, tak przynajmniej staramy się jako wykładowcy, walczyć z głupotą, która jest rozpowszechniona w naszym społeczeństwie dzięki działalności takich czy innych niegodziwych mass media. I to są te drobne cnoty, które traktujemy również jako dobro wspólne, do którego dążymy naszymi tutaj wysiłkami. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pani doktor, proszę bardzo.
Ja chciałam jeszcze taką rzecz podkreślić, ponieważ tak cieszy, rzeczywiście to cieszą wypowiedzi studentów, bo to świadczy o tym, że ta szkoła w Toruniu rzeczywiście i uczy, i wychowuje. Przekazuje wiedzę, a więc daje rozumienie świata, rozumienie człowieka i wychowuje w oparciu o prawdę o człowieku. I takim momentem, który no, tutaj jakoś wyróżnia, zdecydowanie wyróżnia właśnie to środowisko od wielu innych środowisk akademickich w Polsce, jest to, że tutaj nie ma ideologii. Nie ma ideologii i w przekazie wiedzy, i w wychowaniu. A właściwie no, należałoby powiedzieć, że szkoły wyższe bardzo często dzisiaj rezygnują z wychowania. Dominująca w wielu środowiskach antypedagogika, ona ani nie zobowiązuje nauczycieli do przekazywania obiektywnej prawdy i już właściwie wtedy wprowadza się jakiś fałsz, można powiedzieć, w tą relację nauczyciel-uczeń, student, ani do bycia świadkiem prawdy, ani do bycia, nie zobowiązuje do wychowania. I wszystko to sprawia, że młody człowiek jest pozostawiony sam i bardzo szybko rodzi się w nim, czy następuje jakieś takie pęknięcie właśnie, to co ojciec uprzywołał, jakaś taka swoista schizofrenia pomiędzy tym, z czym przychodzi na studia i co się dzieje z nim w okresie studiów. Wszystko to sprawia, że ten młody człowiek rzeczywiście jakoś, nawet można powiedzieć, pokaleczony opuszcza wyższą uczelnię, jest jakimś dobrym może technikiem zawodu, ale gdzieś po drodze gubi człowieczeństwo, nasycony jest jakimś relatywizmem, sceptycyzmem, brak wiary w to, że można tak godnie, rzeczywiście godnie po ludzku żyć. Także jest to sytuacja, która ma miejsce w wielu wyższych uczelniach. Tu jest jednak środowisko takie, no, które nie niesie z sobą ideologii. Też jeszcze taką rzecz może warto podkreślić. Tak mówimy, no, tutaj ta szkoła wychowuje, jest to wychowanie chrześcijańskie. Na pewno są duszpasterze, którzy czuwają nad tym, by tutaj wzrost na poziomie, jeśli chodzi o sferę wiary, też tutaj studenci idą do przodu, mają tutaj dużo możliwości, ale też całość tych wszystkich działań, które są tutaj na terenie szkoły podejmowane, niosą z sobą właśnie co? No, prawdę o człowieku jako o sobie i w związku z tym niosą z sobą jakiś uniwersalizm i można być jakąś neutralność światopoglądową, czyli nie jest to tylko konfesyjność, ale jest to środowisko, które wychowuje po prostu człowieka.
Bardzo dziękuję. Tak, nie poinformowaliśmy o tym, że jest możliwa infolinia. Ja może podam ten numer telefonu, nim rozpoczniemy rozmowy niedokończone. Infolinia, informacje na temat uczelni 56 610 81 79. 56 610 81 79. To jest infolinia. Można o sprawy tyczące się uczelni też pytać, te chociażby, o których my tutaj nie mówimy. Ojcze rektorze, możemy zaprosić też naszych słuchaczy do kontaktu?
Bylibyśmy bardzo, bardzo wdzięczni, bo możemy odpowiedzieć na pytania, ale też chcielibyśmy posłuchać echa, prawda? Echa, co państwo myślicie, co młodzi ludzie myślą o uczelni, która powinna wychowywać, o nowoczesnej uczelni, która wychowuje, będąc wspólnotą. Czy tak jest? Czy zgadzacie się państwo z tym, o czym tego wieczoru mówimy?
Chociaż pewnie najłatwiej tutaj powiedzieć to studentom, którzy są na uczelni. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz infolinia 56 610 81 79 56 610 81 79, a telefony do naszego studia, do Radia Maryja 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony dla słuchających nas poza granicami 60 655 23 33 i 655 23 66. Radio Maria. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Tobie.
Mam 16 lat i chciałam w przyszłości właśnie studiować na takiej polskiej uczelni. Nie bardzo interesuje mnie politologia czy takie nauki polityczne. Chciałam się zapytać, czy byłyby w przyszłości jakieś takie kierunki, na przykład filologia angielska czy polska, coś takiego.
Studenci może spróbują odpowiedzieć. Ty masz na imię?
Magda.
Magda.
Madziu, czy raczej Magdaleno, będę się mówił. Pani Magdo, Pani Magdaleno, no nade wszystko szalenie się cieszymy, że odważyłaś się i że dodzwoniłaś się do naszego studia. Ja przyznam, że aż uniosłem brwi i zmarszczyłem czoło, jak usłyszałem twój wiek, czyli cieszę się, że już najdalej za 2 lata, tak, spotkamy się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Słuchaj, ja cię doskonale rozumiem, kiedy ty mówisz, że niezupełnie mogą cię interesować nauki społeczne czy nauki polityczne. Nie dalej jak 2 lata temu ja także stanąłem przed tym dylematem, wyboru studiów i choć interesuje mnie polityka, stosunki międzynarodowe, to jednak miałem inne zainteresowanie. Ja bardzo chciałem iść albo na filologię polską, albo właśnie na historię sztuki. I wyobraź sobie, że ja zaryzykowałem i przyszedłem na dziennikarstwo. Przy czym to dziennikarstwo, ono jest tak szeroko zakrojone, że i kurs języka angielskiego, tak atrakcyjny, z lektorami doskonale przygotowanymi. Wyobraź sobie, że nie dalej jak miesiąc temu miały u nas w uczelni miejsce Dni Kultury Językowej, które trwały kilka dni i które akcentowały i przywoływały kulturę różnych narodów. I przyjechał do nas aktor, znakomita postać, który był doradcą królowej Elżbiety do spraw edukacji w Wielkiej Brytanii. I my właśnie z nim mieliśmy warsztaty językowe, właśnie prowadzone w języku angielskim. Spróbuj sobie wyobrazić, jak ten człowiek, stanąwszy na katedrze, na ambonie, dostał propozycję, no, żeby mówić do mikrofonu, żeby go było lepiej słychać. On pokornie powiedział, że nie, on do mikrofonu mówić nie będzie. Doskonały mistrz słowa, jak on deklamował Williama Szekspira, bo tutaj rozumiem, że interesuje ci filologia angielska, to wierz mi, ja nigdy w życiu czegoś podobnego nie widziałem, ani nie słyszałem. Reżyser teatralny, ale także aktor, który wcierał się, o ile dobrze pamiętam, i w Hamleta, i w Macbetha. Tyle, jeśli chodzi o filologię angielską. Natomiast, czy jesteś jeszcze z nami, Madziu?
Tak, jestem.
To pozwól, że jeszcze oddam głos ojcu rektorowi.
Madziu, bo ja byłem takim powiernikiem dylematów mówiącego pana Witka przed paroma laty właśnie, przed 2-3 laty. I wtedy pamiętam taką długą rozmowę nad piękną odnogą Wisły, bo tam jest nasza uczelnia położona. I jeden argument, który w dylemacie pana Witolda mówiłem, że czas wyższej uczelni i o tym tego wieczoru mówimy też, to jest najbardziej intensywny okres rozwoju w życiu młodego człowieka. I też ważne jest, w jakim środowisku ten rozwój będzie się dokonywał. I o tym mówiłem, że nie tylko kierunek studiów, ale też środowisko jest ważne, w którym będziemy wzrastać. I pan Witek, tak. Tak wtedy tak rozmawialiśmy, prawda?
Tak, tak, to dokładnie tak wyglądało. Madziu, czy ty jeszcze jesteś z nami?
Tak, jest.
Tutaj ojciec rektor tym jeszcze nie pochwalił naszej uczelni, ale lada moment też ruszą wymiany studentów, tak zwany system Erasmus, tak. Program Erasmus, który będzie proponował wymiany studentów. Czy te pierwsze wymiany będą chyba na Półwysep Iberyjski wieść naszych
profesorów? Przygotowuje program z Uniwersytetem Nawaryjskim w Hiszpanii.
Dokładnie. Madziu, czy masz jeszcze do nas jakieś pytania?
Nie, to było na tyle.
Bardzo się cieszymy.
A ja mógłbym uzupełnić też, otóż w momencie, kiedy...
Bardzo ci, Madziu, dziękujemy. Szczęść Boże dla ciebie.
Redukuje się ilość języka, tak? Nauczania języka obcego na uczelniach, to myśmy podjęli zwiększenie liczby godzin języka. I tak na studiach licencjackich język mamy przez 5 semestrów. Natomiast wprowadziliśmy teraz na studiach magisterskich uzupełniających kontynuację języka angielskiego i wprowadziliśmy także język hiszpański. A zatem bardzo mocno akcentujemy w naszej uczelni i chcemy dać możliwości rozwoju językowego dziennikarzom, politologom, kulturoznawcom, informatykom, wszystkim naszym studentom. Wszystkim.
Już od lipca zapraszamy do słuchania wakacyjnych odsłon pokoju gościnnego. Co tydzień będziemy składać hołd żołnierzom wyklętym, bohaterom, których zamiast chwały spotkała śmierć w powojennej Polsce. Środa, 16:30. Zapraszamy.
Radio Maria, proszę bardzo.
Halo.
Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Już na antenie?
Tak, pana imię?
Tomasz.
Panie Tomaszu, skąd pan telefonuje?
No ja dzwonię z Lubuskiego właśnie i wspaniałe rzeczy tam się... No znaczy, już jestem takim dorosłym, że już na studiach za późno, nie? Bo już jestem po 30, ale no nie wiem, czy jeszcze można, czy nie można, bo...
Można, liceum pewnie, mam, że można.
Halo?
Niech pan pyta i myślę, że nasi goście, ojciec rektor, czy...
czy jaki wiek trzeba mieć tam, żeby... czy może być po 30, czy nie, no nie wiem właśnie.
Ojcze rektorze, jak to z tą 30?
Najważniejsza rzecz to mieć zapał do wiedzy.
Maturę
i pragnienie
też.
Studiowania
A pan
warunek,
Tomasz ma maturę.
Matura w kieszeni.
Matura, tak?
Matura w kieszeni. I jest propozycja studiów podyplomowych, studiów zaocznych. Wie pan, moglibyśmy rzeczywiście zaproponować tę infolinię. Tam jest pod tym numerem telefonu przesympatyczna absolwentka naszej uczelni, ale też już asystentka na uczelni, pani Joanna, która o szczegółach może powiedzieć, ale mamy także, uczelnia ma propozycję kształcenia także dla tych, którzy po pewnej przerwie od matury chcą podjąć studia i też możemy to proponować. Studia zaoczne, studia podyplomowe, dziennikarskie.
Zaoczne, jak to będzie wyglądało?
Zaoczne studia polegają na weekendowych zjazdach, tak? To jest dla tych wszystkich, którzy już podejmują pracę, pracują zarobkowo, ale chcą kontynuować studia i tutaj nasz życzliwy rozmówca mieści się w tej grupie wiekowej i w tej sympatycznej kategorii studentów. I taka propozycja studiów kształcenia także w naszej uczelni na kierunkach, których proponujemy jest.
Panie Tomaszu, słyszy pan?
Tak.
Ja może też podam, gdyby pan chciał coś dopytać. Jeżeli coś na antenie, to proszę bardzo.
Dziękuję.
Tak?
Dobrze, że właśnie taka szkoła jest, że tam można o prawdzie, wiadomo, i jakoś bliżej tak, bliżej prawdy. To wszystko.
Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. Z Panem Bogiem. To też może od razu tą infolinię, tam się można szczegółów też dopytywać. 56 610 81 79. 56 610 81 79. Radio Maria. Oto głuchy telefon.
A ja przy okazji może ojcze uzupełnię, było pytanie też o możliwość dalszego kształcenia. My mamy możliwość studiów podyplomowych i teraz bardzo ciekawą propozycję mamy, trzysemestralną propozycję studiów podyplomowych ze szczególnym ukierunkowaniem dla nauczycieli. To są studia, gdzie uczymy retoryki i komunikacji społecznej, czy też studia podyplomowe trzysemestralne, wiedza o kulturze i komunikowanie społeczne, gdzie można potem po takich studiach być nauczycielem tych przedmiotów też w szkole. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu nauczycieli.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże. Ja dzwonię w sprawie, ja nie wiem, czy ja się dodzwoniłem do tej audycji, w sprawie wyższej uczelni.
Tak, i są teraz ojciec rektor, profesorowie i studenci. Nasz temat audycji, nowoczesna uczelnia jako wspólnota. Dodzwonił się pan do Radia Maryja.
Aha. Ja bym chciał, bo tutaj są takie tezy dotyczące tego, że na innych uczelniach te wartości dotyczące prawdy i kwestii dotyczących takiego życia społeczności nie są krzewione. Ja nie do końca chciałbym się zgodzić, bo byłem studentem w uczelni państwowej. I tak naprawdę w dużej mierze zależy to i od kadry, i od ludzi, którzy w tej uczelni są. W związku z tym takie tezy dotyczące tego, że tylko i wyłącznie...
Trochę słabo pana słychać, gdyby pan mówił, nie wiem, bliżej słuchawki czy mikrofonów w słuchawce przewodowej czy bezprzewodowej?
Może ja spróbuję spróbuję jeszcze raz zadzwonić.
To będzie może kłopotliwe, ale niech pan spróbuje. Dobrze, prosimy. Ja może od razu państwu też dam...
Ja, jeżeli dobrze zrozumiałem intencję tego telefonu pana słuchacza, który w pewnym sensie zbuntował się przeciwko tej tezie, która jakoś może afirmuje nasze środowisko, i nie chciałbym sprawić wrażenia, że my pogardzamy innymi środowiskami. Ja jestem także apostołem innej uczelni, albowiem dane mi jest studiować drugi fakultet właśnie na uczelni publicznej. Jeśli mogę powiedzieć, to studiuję historię sztuki właśnie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i faktycznie zgadza się to, że istotnie najważniejszą rolę pełni profesor, czyli osoba wiodąca, ten mistrz. Natomiast mam wielu przyjaciół, którzy studiują na wielu innych uczelniach w Polsce i to są rozmaite ośrodki uniwersyteckie i nie da się ukryć, że zarówno kadra profesorska, nie w 100%, ale w dużej mierze jest naznaczona tym stygmatem jednak tej poprzedniej rzeczywistości sprzed 89 roku, jednak te zależności mogą być odczuwalne, natomiast nie ukrywam, że jest wielu wspaniałych profesorów na wielu polskich uczelniach, jednak polskie uniwersytety mają wieloletnie tradycje. Uniwersytet Jagielloński jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce, także nie chciałbym, abyśmy zostali źle zrozumieni, także bardzo dziękujemy za ten telefon.
Ja chciałbym może powiedzieć, że u nas, i my tego wieczoru o tym mówimy, mówiąc o wspólnotowym wymiarze Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, podkreśliliśmy to, że nasi profesorowie i wykładowcy nie są przypadkowymi ludźmi, że to są profesorowie, którzy są specjalistami oczywiście w swoich dziedzinach, ale jesteśmy wspólnotą w tych rzeczach, o których mówiliśmy w tej audycji, być może pan nie słyszał, wspólnotą w poszukiwaniu prawdy i tej prawdy szukamy także w Bożym objawieniu, a więc nasi profesorowie to są też zaangażowani wierzący i praktykujący katolicy, czyli my jesteśmy też wspólnotą profesorów i wykładowców, którzy reprezentują i budują na wspólnym systemie wartości chrześcijańskich.
Radio Maria, proszę bardzo.
Proszę księdza.
Tak, pana imię?
Przemek.
Panie Przemku, skąd pan telefonuje?
Sąpolna.
Sąpolno. Zapisałem tak, sobie.
Miejscowość, proszę księdza.
Proszę bardzo. I teraz, jeżeli słowo czy pytanie jakieś do naszych gości, do audycji, proszę.
Tak, proszę księdza, jestem niewierzący.
I co teraz?
No właśnie nie wiem, co z tym zrobić.
Tylko jakby powiedzieć, mamy gości, prawda? Podejmujemy konkretny temat, nowoczesna uczelnia jako wspólnota. I jeżeli w tym temacie chciałby pan z nami rozmawiać, proszę bardzo, łatwiej nam będzie z sobą rozmawiać, bo gdybyśmy chcieli, czy gdybym ja chciał, prawda, z panem zacząć teraz rozmawiać, to musiałbym naszych gości przesunąć, prawda, lekko na bok, a tak nie chciałbym zrobić i pewnie jakąś rozmowę konkretną byśmy podjęli.
Aha, no bo ja chodzę w sumie do szkoły, nie?
Tylko, że chodzi pan do szkoły, a jest pan niewierzący. Czy to coś ma wspólnego z sobą, czy...
Bo ja nie wiem, czy mam na religię chodzić, bo ja chodzę do uczelni na uniwersytecie i nie wiem, czy na religię mogę chodzić, czy nie mogę.
Ile ma pan lat?
22.
To myślę, że... Jest pan ochrzczony?
No, oczywiście, że jestem.
Czy pan jest zbierzmowany?
Oczywiście.
To pan powinien być świadkiem Jezusa Chrystusa, a nie mówić, że pan jest niewierzący. Bo to wstyd.
Wstyd, no różne rzeczy są wstyd.
No może tak, ale mówię, jeżeli świadomi jesteśmy tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, poszliśmy do przyjęliśmy sakrament bierzmowania, to on uzdalnia, ale też zobowiązuje nas do dawania świadectwa. Tak jak mężczyzna powinien dawać świadectwo tego, że jest mężczyzną.
No bo jest.
No właśnie. I tak samo człowiek wierzący. Dlatego ja bym się nie wyzbywał wiary i nie tak lekką ręką nie mówił, że jestem niewierzący, bo to też, mówię, mężczyzna powinien ważyć słowa. Pozdrawiam pana serdecznie.
No spoko.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria. Ten telefon się nie udał nam. Ojcze rektorze, jak z tą wiarą też można powiedzieć na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej?
Święty Paweł Apostoł apostoł Pana Jezusa mówi wyraźnie, jestem biblistą, w Piśmie Świętym mówi, że wiara rodzi się ze słuchania, ale wiara jest też darem Pana Boga. Niedawno, chyba przedwczoraj w liturgii Słowa Bożego czytaliśmy, że nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć Panem jest Jezus, czyli nie może wyznać wiary. Więc to, co my możemy zrobić, choć uważam, że pan Przemek to raczej prowokacyjnie nas zadzwonił do naszej audycji, ale to, co możemy zrobić, traktując poważnie młodego człowieka, pana Przemka, to jako wspólnota tutaj będąca ze studentami, my się w Pana intencji pomodlimy o dar wiary, bo Pan Bóg każdego kocha i myślę, że Pana też i tego daru Panu nie chcę odmówić i ja obiecuję, że dzisiejszego wieczoru pomodlę się, poproszę Pana Boga o dar wiary dla Pana.
I nawet gdy jesteśmy ludźmi zagubionymi, czy nam się wydaje, że jesteśmy już daleko, daleko, to Pan Bóg przede wszystkim pamięta o nas. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonić Iławy, Barbara.
Iława, tak? I pani Barbara.
Tak,
bardzo
tak.
Proszę.
Miałam szczęście niedawno ukończyć studia podyplomowe. Właściwie to było 2 kwietnia, kiedy broniliśmy swoich prac. Były to fundusze unijne. I chciałam zapytać, czy jest jakaś możliwość właśnie jeszcze kontaktu takiego poza tym drugim semestrem, który został zaproponowany, żeby ewentualnie te nasze projekty jeszcze właśnie przy współpracy z wykładowcami uczelni spróbować wprowadzić w życie, że tak powiem.
Ojcze, rektorze.
Bardzo... Właśnie takie były propozycje, ale nie wiem właśnie, czy one są podjęte.
Bardzo się cieszę, pani Barbaro, bardzo serdecznie pozdrawiam. Rozumiem, że teraz w kwietniu pani skończyła ten jednosemestralne studia zasady wykorzystania funduszy unijnych, tak?
Tak.
I już zakończyła pani to obroną pracy dyplomowej, tak?
Oczywiście.
Tak, czyli tutaj mamy tę drugą propozycję, zarządzanie projektami i tu, proszę, być może nawet i przez tą infolinię pani będąca teraz, pani Joanna, udzieli pani informacji, ponieważ wystąpiliśmy z tą propozycją tego właśnie drugiego semestru, gdzie będzie można, czy w ramach całego kursu jednosemestralnego, czy też warsztatów, właśnie pod okiem naszych ekspertów i wykładowców już nie tylko uczyć się pisania projektów, bo to się państwo z tego, co rozumiem, nauczyli już, zarządzać i przygotować taki projekt. Więc taką propozycję uczelnia ma, więc proszę się dowiedzieć, czy w dziekanacie, to myślę, że pani numer telefonu ma, ja bym przypomniał, tutaj to jest 610-71-00-56 kierunkowy do Torunia. W dziekanacie jutro już o 8 rano będzie mogła pani dokładne, szczegółowe informacje na ten temat uzyskać, tak? Serdecznie zapraszamy, ale właśnie z myślą o państwie, z taką propozycją pani dziekan we współpracy z naszymi profesorami i wykładowcami na funduszach unijnych przygotowali taki projekt i serdecznie zapraszamy.
Dziękujemy.
Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie mam.
Tak?
Dla nauczycieli, bo teraz dużo słyszę właśnie audycji, w których jest propozycja tworzenia, znaczy dyrektorzy różnych szkół katolickich mówią o tym, w jaki sposób te szkoły powstają, czy w jaki sposób funkcjonują, a też interesowałoby mnie to, jak się przygotować właśnie do stworzenia takiej szkoły, żeby mieć jakieś podstawy, od czego zacząć, żeby, nie wiem, czy to mogłoby być tak, jak są na innych uczelniach, tego typu zajęcia, jak zarządzanie oświatą, czy coś podobnego, żeby to tak konkretnie pomogło właśnie w takiej dziedzinie, jak tworzenie nowej szkoły, zwłaszcza właśnie katolickiej.
Tak, pani Barbaro, takiej propozycji na razie jeszcze nie mamy, jeżeli chodzi o program jakichś systematycznych studiów. Natomiast myślę o kontaktach z naszymi studentami czy absolwentami. Myślę teraz na przykład o studentach, wie pani, retoryki. Wiem, że te studia podjęli u nas dyrektorzy szkół także, dyrektorzy szkół, myślę tutaj o szkołach takich katolickich w Gnieźnie, czy też w Ostrołęce, więc my mamy kontakty, dlatego pewnie bezpośrednio można by skontaktować się poprzez uczelnię i znowu tutaj proszę zadzwonić do dziekanatu, właśnie z tymi, którzy są naszymi studentami i absolwentami, prowadzą takie szkoły i myślę, że to będzie najlepsze źródło informacji już teraz na teraz, prawda?
Dziękuję.
No właśnie, dobrze, dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam.
A zadowolona pani była ze studiów, tak?
Zadowolona jestem. Cieszę się, że mogłam studiować. Pozdrawiam w ogóle wszystkich studentów tego semestru. Cieszę się, że właśnie z tak różnych miejsc z Polski byliśmy i między sobą właśnie dużo wymiany różnych doświadczeń i również no, spory zasób wiedzy właśnie na temat tworzenia projektów.
A wspólnotowy wymiar uczelni jakoś udało się odczuć?
Może to za krótko było, żeby tak konkretnie, ale były momenty, na przykład kiedy byłam na rozpoczęciu, wieczorem byliśmy na apelu. No, dla mnie to są takie ważne momenty, czy wspólna msza święta. Nie mówię, przy studiach zaocznych to jest troszeczkę inaczej. Mi tego czasu na taki dłuższy jakiś kontakt, czy zrobienie czegoś więcej w ramach właśnie studiów, ale już to mi naprawdę bardzo się podobało i cieszę się, że jest właśnie taka możliwość.
Dziękujemy.
Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Ja przypomnę jeszcze tą infolinię 56 610 81 79. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. I
bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Grzegorza, pozdrawiam profesorów, pozdrawiam studentów.
Dziękujemy.
I chciałem powiedzieć, może tak...
Pana imię?
Stanisław Rzeszowa.
Dziękujemy.
Jeszcze nawiązując do tej ostatniej rozmowy, może nie tej pani, ale jeszcze tego pana, może nie będę tego tematu ciągnął, ale temu panu daję taką radę, że 22 lata, młody człowiek, żeby po prostu zaczął szukać Boga, szukać prawdy, a wiara, tak ksiądz profesor, rektor powiedział, rodzi się z słuchania i z czytania, to na pewno dojdzie do Chrystusa. Ja też również obiecuję modlitwę za niego. To by było tyle na ten temat. A jeżeli chodzi o studiowanie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, no ja już do studentów nie należę, bo właściwie już nie ten wiek, ale mam trójkę dzieci, które aktualnie, jedna córka skończyła studia, no żałuję, że nie w Toruniu. No i dzięki takiej sytuacji ekonomicznej, jaka jest, wyjechała za granicę z mężem. Natomiast teraz jest sesja egzaminacyjna, mam dwójkę jeszcze dzieci, córkę i syna. I córka studiuje biotechnologię na Uniwersytecie Rzeszowskim, ma syn elektronikę. No, córka jest już na ostatnim roku. Właściwie, żeby zdobyć jakieś ten prestiż uczelni, no to przenosi się, pisząc pracę magisterską, bo jest już inżynierem, przenosi się do Warszawy. No, takie kombinacje trzeba teraz, ale to też nie gwarantuje, że będzie miała pracę. Być może, że zostanie na uczelni, aby tak było. I co chciałem powiedzieć? No, i bardzo miło mi się słuchało profesora, który mówił, że dla niego egzaminy, które są teraz jest sesja, egzaminy, które przeprowadza ze studentami, no to jest jak gdyby taki dialog cztery oczy. No to jest coś wspaniałego. No to wiadomo, jaki tam profesor, to jest najwyższa kadra profesorów, która wykłada. No ja pamiętam do swoich czasów, to ja tam miałem jakieś, musiałem wyciągać pytania, albo się udało wyciągnąć, albo nie. I człowiek albo zdał, albo nie zdał. A tak jeszcze profesor powiedział, że on jeszcze czerpie właśnie wiedzę i odpowiedzi ze studentami. No to coś wspaniałego. Także naprawdę gratuluję i być może, że kiedykolwiek jeszcze uda mi się namówić dzieci, aby może podyplomową zacząć studiować w Toruniu. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Krzysztofa Bylińskiego. Pewno wie, jak to mówi. Stanisław Rzeszowa.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo serdecznie
pozdrawiam i do usłyszenia i może do zobaczenia.
Dziękuję. Pozdrowienia dla całej rodziny.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za miłe pozdrowienia. Panie Stanisławie, no, mam nadzieję, że na rekolekcjach kolejnych uda nam się też spotkać, bym się cieszył. Dziękuję bardzo też, ojcze, panu Stanisławowi za to, że podkreślił taką bardzo ważną rzecz, o której warto powiedzieć też tego wieczoru, kiedy mówimy o wspólnotowym charakterze uczelni nowoczesnej. Pan Stanisław powiedział, że no taka sytuacja jest w Polsce, przepraszam, że wielu młodych ludzi wyjeżdża za granicę, żeby tam zarobić bądź na swoje studia, bądź też w ogóle na jakiekolwiek utrzymanie, opuszcza kraj, tak? I potrzeba zrobić wszystko, żeby potencjał młodości, intelektu, talentów został w ojczyźnie. I Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, uczelnia, którą tego wieczoru tu w Radio Maria reprezentujemy, jest uczelnią niepubliczną. To znaczy, niestety za studiowanie w uczelni trzeba płacić czesne. I zdajemy sobie sprawę z tego, że byłoby wielu młodych ludzi chciało przyjść do tej uczelni, ale już na samym początku stoją przed barierą finansową, choć studia w porównaniu z innymi prywatnymi uczelniami nie są takie drogie. Są zdecydowanie niższe. Natomiast no, jest ta bariera i chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bo jest wiele instytucji i jest wiele też osób prywatnych, które rozumiejąc tę potrzebę, żeby wesprzeć młodzież zdolną, a niezamożną, że fundują stypendia także naszym studentom i tym instytucjom i osobom prywatnym. Bardzo serdecznie dziękuję i ja myślę, że to jest wielu ludzi w Polsce, wiele instytucji, które chcą czynić rzeczy dobre, a nie mamy wątpliwości, że bardzo dobrą rzeczą jest wspieranie młodych, ambitnych ludzi, którzy chcą się uczyć, rozwijać, kształtować, by potem tworzyć dobro wspólne i jeżeli tylko ktoś chciałby wesprzeć młodą, ambitną młodzież, to można zrobić to w ten sposób, fundować stypendia.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Proszę księdze, mam takie pytanie. Mam na imię Adam, to jest Marek.
Tak.
A propos tego młodego człowieka, który się do tego dodzwonił.
Tak.
Który tam się wypowiedział na temat, że jest niewierzący, jest ochrzczony i po bierzmowaniu. Czy szkoła jakby zamyka swoje progi dla osób, które są innej wiary lub niewierzące, czy też wszystkie osoby mogą przyjść i studiować w tej uczelni? Czy to ma znaczenie, czy to jest katolikiem, czy nie ma to znaczenia?
Dla pana ma to znaczenie, czy nie?
Dla mnie to tak naprawdę, znaczy ja jestem ochrzczony, jestem wierzący katolikiem, praktykujący.
To właśnie
chciałem się zapytać, czy uczelnia zamyka się jakby na te osoby, czy to jest otwarte, że ktoś może... No,
ja myślę, że to zaraz poproszę gości czy ojca rektora, ale żaden katolik, żaden człowiek na drugiego nie jest zamknięty, prawda? Czy on jest wierzący, czy nie. Też takie jest zadanie człowieka wierzącego, aby pomagał wzrastać, czy może poznać Chrystusa. Bo tak jak ojciec rektor powiedział, że też wiara rodzi się ze słuchania. Ja daję świadectwo wszystkim swoim życiem. Nie jest tak, że ja cię przymuszam, prawda? I tutaj myślę, że też nawet gdyby ktoś trafił, byłby niewierzący, albo byłby człowiekiem, który tą jak gdyby wiarę, ten dar, który otrzymał na chrzcie świętym, gdzieś przypruszył, prawda, czy zakopał, to przez świadectwo pewnie daliby jakoś, pomogli mu odkryć, czym jest prawdziwe życie wiarą, bo to też my mamy żyć. To nasze życie z niego wynika, czy jestem człowiekiem wierzącym, czy też nie. Nie tylko z jakiejś gołej deklaracji. Tak jak ojciec i matka, prawda? To nie jest tak, że oni deklarują, że są ojcami, ale to ta codzienność, sprawia, że widać, że to jest ojciec kochający, to jest matka kochający, czy małżonkowie kochający się, to widać. Nie potrzeba żadnej deklaracji. I dzisiaj często jest tak, że my się pytamy o takie deklaracje, czy ludzie się deklarują wierzący, niewierzący. Wielu jest ochrzczonych, a on mówi, że nie, że na przykład Pan Jezus tak, Kościół nie. Bo to też pewnie z niezrozumienia często wynika i z nieświadomości tego, czym naprawdę jest bycie człowiekiem wierzącym. Ja ani nikogo nie zaatakuję, ani nie nastanę, bo ja jestem po to, żeby też Tobie służyć jako człowiek, a moja wiara mnie jeszcze bardziej do tego zobowiązuje, bo przykład daje mi Chrystus, żeby umrzeć za przyjaciela, a nawet więcej, za nieprzyjaciela. Tylu świętych, chociażby ostatnio wspominany często w tym roku, święty Maksymilian. Prawda? On umiera za człowieka, on nikomu czegoś tam nie wyrzuca, tylko zachęca sam idąc za Chrystusem. I ja tutaj poproszę jeszcze ojca rektora, myślę, że z mojej strony to takie słowo, a jeszcze ojca rektora co do i pani doktor Barbary Kiereś, która jest wykładowcą w naszej uczelni. Dobrze? Dziękuję Panie Adamie. Szczęść Boże.
Tutaj wymogi ze strony szkoły, ale chciałam przy tej okazji zwrócić uwagę, wydaje mi się, że trzeba w tym momencie taką rzecz przypomnieć. Wyższa szkoła w Toruniu uczy, a więc daje rozumienie, przekazuje wiedzę, czyli daje rozumienie siebie jako człowieka, świata i jednocześnie wychowuje. Wychowuje właśnie człowieka, czyli doskonali człowieczeństwo w człowieku. I czyni to dlatego, ponieważ pozostaje w ramach tradycji personalizmu. Tradycji personalizmu, która rozpoznała, że każdy człowiek jest osobą. Niezależnie od tego, czy jest osobą człowiekiem wierzącym, czy niewierzącym, czy jest katolikiem, czy niekatolikiem, czy jest takiego, czy innego koloru skóry. Każdy człowiek jest osobą, w związku z tym każdego człowieka można wychować jedynie personalistycznie. Co to znaczy wychować personalistycznie? To znaczy pomóc mu wzrastać w człowieczeństwie, czyli pomóc w aktualizowaniu siebie jako człowieka. Wiara, religijność jest jedną z cech życia osobowego, która jest wpisana w naturę człowieka. To jest jedna z cech. Tutaj filozofia nam przychodzi z pomocą, jeśli chodzi o rozpoznanie tego, co to znaczy, że człowiek jest osobą. Bo życie osobowe to poznanie, miłość, wolność. I to jest właśnie, to są te momenty, które szkoła pomaga aktualizować młodemu człowiekowi i uruchamia też ten proces samowychowania, wychowuje i uruchamia proces samowychowania. Dlatego jest to wychowanie, można powiedzieć, właśnie uniwersalne, czyli przeznaczone dla każdego człowieka, a nie tylko dla człowieka wierzącego. I jest to wychowanie, można powiedzieć, w tym sensie neutralne światopoglądowo, czyli nie ideologiczne, tylko wychowanie, które opiera się na prawdzie o człowieku. A prawdą jest to, że w naturę ludzką wpisana jest także religijność, ale to już jest właśnie ten moment, który aktualizują sobie ci, którzy rozpoznają w sobie fakt religijności i chcą tę religijność dobrze w sobie zaktualizować. I tu z pomocą przychodzi szkoła, duszpasterstwo,
tak
ojcowie.
Ideologicznie nie patrzymy, tylko pokazujemy, jaką godność ma człowiek i z czego ona...
Tak, budujemy na prawdzie o człowieku. Co to znaczy na prawdzie o tym, na rozumieniu tego, co to znaczy być człowiekiem. Stąd myślę, że to, co się dzieje tutaj w tej szkole, powinno interesować każdego człowieka. Tego człowieka, który chce żyć jak człowiek, czyli po ludzku, godnie.
Dziękuję. Mówiła pani doktor Barbara Kiereś, ojciec rektor.
A to, co pani doktor podkreśliła, ten religijny wymiar człowieczeństwa, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jest tą uczelnią, która nie amputuje tego wymiaru w procesie nauczania i edukacji. To
tak,
znaczy,
jest to wszechstronny rozwój.
My nie zostawiamy tego na boku, tak? I to jest pewna specyfika naszej uczelni, tak? Że tego wymiaru my nie odrzucamy, nie zostawiamy za drzwiami, mówił pan Witek, tylko dla tych wszystkich, którzy chcą rozwijać się w pełni swojego człowieczeństwa, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej poprzez swoją propozycję i przedmiotów, ale też i duszpasterstwa, daje możliwość rozwijania tego wymiaru, jakim jest aspekt religijny. Oczywiście pytanie było, czy uczelnia przyjęłaby kogoś poszukującego. Tak, jeszcze nikt taki się nie zgłosił do uczelni, tak? Pani profesor podkreśliła bardzo ważny aspekt. My budujemy na filozofii chrześcijańskiej personalistycznej, a więc osobowo podchodzimy do każdego i nie mamy jakiegoś szablonu. Jeżeli ktoś taki się zgłosi, to osobowo będziemy rozmawiać rekrutacyjnie, tak pytać, dlaczego chce przyjść do tego środowiska, czy dlatego, żeby rzeczywiście rozwijać się w pełni swojego człowieczeństwa i chce się też otwierać, tak? Czy będziemy pytać, czy dlatego chcesz przyjść, żeby kontestować to wszystko. Personalistyczne podejście. Jeżeli ktoś bardzo otwarty przyjdzie z taką trudnością, że jestem poszukującym człowiekiem i chciałbym w takiej atmosferze, w takim środowisku szukać, tak jak poszukujemy prawdy, tak i w tym wymiarze religijności, to podejdziemy bardzo osobiście.
Dziękuję.
I bardzo indywidualnie.
Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Mam na imię Joanna, telefonuję z Lublina. Zmobilizował mnie do zatelefonowania i do tutaj powiedzenia dosłownie dwóch zdań głos jednego ze studentów, pana, który jest zarazem studentem historii sztuki. Wspomniał, że na innych uczelniach jeszcze są pozostałości tego dawnego systemu, dawnego myślenia. I telefonuję, żeby po prostu przypomnieć, byśmy nie usypiali swojej czujności i nie myśleli, że zagrożeniem dla prawdy o człowieku, o rzeczywistości jest tylko dawne myślenie, filozofia marksistowska. Musimy pamiętać, że na uczelniach, a przede wszystkim nie na uczelniach, ale także w naszym codziennym życiu wsącza się w umysły, w mentalność wszystkich ludzi, nie tylko studentów, kierunek, taki nurt myślenia, który na Zachodzie od dawna był obecny u nas po 89 roku. Chodzi mi o postmodernizm. I on obok właśnie tego dawnego marksistowskiego myślenia jest tym zagrożeniem dla wszystkich ludzi, dlatego że on wsącza się we wszystkie sfery życia, i kulturę, i sztukę, politykę, etykę. I nawet ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy, że w ogóle istnieje taki nurt w ludzkiej myśli jak postmodernizm, jak gąbka wchłaniają pewne slogany, hasła, które wsączają się w ich umysły i później zgodnie z nimi działają. A jest to niebezpieczny nurt w myśli ludzkiej, dlatego że on neguje kompetencje rozumu ludzkiego, zdolność rozumu ludzkiego do poznania prawdy o rzeczywistości, a zatem i prawdy o człowieku. Głosi, że każdy ma swoją prawdę. Zatem w konsekwencji jest, że tak powiem, no, brak etyki, brak obiektywnej prawdy o człowieku, brak obiektywnej prawdy o dobru. To, co już padło też w tej audycji, gdy wspominana była osoba pana profesora Henryka Kieresia. A jeśli brak możliwości poznania obiektywnej prawdy o rzeczywistości, o człowieku, o dobru, no to w konsekwencji relatywizm moralny. Czyli właściwie rodzi się chaos kulturowy, chaos życia społecznego, chaos życia politycznego, a zatem to wszystko, co obserwujemy w naszej ojczyźnie, nawet tak jak powiedziałam, postmodernizm sącza się również w politykę, więc i w gospodarkę, bo jeśli nie ma obiektywnej prawdy o dobru, o człowieku, o narodzie, no to są również dowolne działania w sferze ekonomicznej. Także to chciałam tylko dodać, że to nie tym zagrożeniem na uniwersytetach, ale właśnie i to, że również w życiu społecznym całego narodu tym zagrożeniem jest nie tylko dawne myślenie, nie tylko dawna filozofia marksistowska, ale te nurty, które przyszły po 89 roku z Zachodu, tam już były od jakiegoś czasu obecne i nawet miałabym prośbę do ojców.
Tak.
Tylko bez nadych. Miałabym właśnie prośbę. Przecież studenci, jak sądzę, na uczelni mają wykłady w ramach wykładów z filozofii. Też wykład na temat postmodernizmu był, ten wykład był dla nich jakąś szczepionką, gdy się w życiu codziennym zetknął z tymi fałszywymi w gruncie rzeczy ideami, głoszącymi fałsz o człowieku, o naturze człowieka, o rzeczywistości, by również słuchacze Radia Maryja mieli taką możliwość. Może warto byłoby pomyśleć o jakichś wykładach na temat postmodernizmu dla nas, słuchaczy Radia Maryja, bo...
Proszę, miłej pani, ja od razu odpowiem. Czasami też pojawia się ksiądz profesor Tadeusz Gus, który pewne rzeczy też i nam ukazuje, bo wiele lat studiował.
Tak, ja słucham tych wykładów, może i ksiądz profesor Bortkiewicz, bo nawet jakiś artykuł jego czytałam, ale myślę o takim bardziej może systematycznym, o stricte dotyczącym postmodernizmu cyklu wykładów.
Może w uczelni przygotowana będzie jakaś konferencja, zapytamy ojca rektora, tylko, może coś takiego było.
Żeby to mogło być dostępne na antenie Radia Maryja dla...
My na przykład staramy się emitować chociażby ostatnio wykłady w pierwsze... Znaczy, przepraszam, nie w pierwsze, tylko w czwartki. O godzinie 18:15 i myślę, że będziemy je też kontynuowali. Będziemy przygotowywali i na antenie telewizji Trwam też w piątki wieczorową porą. Takie wykłady mają miejsce, są prezentowane. Ale zobaczymy, co ojciec rektor nam powie.
To ja dziękuję. Chciałam właśnie zrobić tylko to uzupełnienie do wypowiedzi tego pana, że tym zagrożeniem nie są tylko pozostałości tego starego myślenia marksistowskiego, ale właśnie to, co wsącza się współcześnie w nasze myślenie.
Dziękuję.
Przed czym musimy się bronić.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ojciec rektor.
Ja chciałbym tylko podpowiedzieć, że istnieje już taka możliwość, bo pani Joanna mówiła nie tylko o formie jakiegoś wykładu, a rzeczywiście bardzo dużo wykładów, które nam układają sposób myślenia i rozumienia świata, daje nam Radio Maryja i jesteśmy wdzięczni Radio Maryja za te wszystkie kształtujące nas wykłady, ale uczelnia wyszła też z propozycją systematycznej nauki dla wszystkich, którzy tak jak pani Joanna chcą pewne zjawiska zrozumieć lepiej, pogłębić swoją wiedzę, siedząc w domu. Myślę o akademickich spotkaniach z mistrzami, czyli to jest taka forma kształcenia na odległość przez zastosowanie najnowocześniejszej techniki, czyli potrzebny jest komputer i internet. I mieliśmy już takie kursy, które pomagały nam rozumieć rzeczywistość, czyli i historia była, i zagadnienia etyczne, także te zagadnienia, o których pani w tym momencie mówi.
Postmodernizm również?
Tak, a aktualnie kończymy kurs, który dotyczył metafizyki. Zagadnień metafizyki i tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam profesorów, którzy ten kurs prowadzili. Ksiądz profesor Andrzej Marniarczyk, pan profesor Henryk Kiereś i pan profesor Piotr Jaruszyński. Duża grupa właśnie słuchaczy akademickich spotkań z mistrzami, którzy zajęcia mają systematycznie i te zajęcia polegają na tym, że wykłady profesorowie przygotowują wcześniej. Te wykłady dostępne są dla tych wszystkich, którzy zgłoszą się na te zajęcia. Dostaną też kod dostępu wtedy, wcześniej i tych wykładów można odsłuchać, a spotkanie z profesorem trwa 2 godziny i wtedy można rozmawiać i wyjaśniać. I to jest niezwykła forma dokształcania i rozmawiania też właśnie na te tematy. I tutaj proszę zainteresować się tą propozycją.
Bardzo dziękuję pani doktor, bardzo
jeszcze
proszę.
Chciałam podziękować pani za ten głos, ponieważ rzeczywiście sądzi się dość często, że największym zagrożeniem to było to, co było przed 89 rokiem. A teraz no, jakoś to wszystko idzie ku lepszemu. Ja może tutaj zauważę taką rzecz z własnego podwórka, to znaczy z dziedziny, którą się zajmuję, a jest nią pedagogika. I o ile w zeszłym systemie, znaczy w tym systemie, czy przed 89 roku za tak zwanej komuny panowała ta pedagogika socjalistyczna, która była wyrazista, bo ona miała służyć systemowi i tak dalej, prawda? Więc tutaj nie mieliśmy wątpliwości co do oceny tej pedagogiki. O tyle dzisiaj powiedziałabym, że to wszystko jest mniej wyraziste, mniej czytelne. Jakaś taka może nawet perfidia tego, co dzieje się dziś, polega na tym, że zmienia się sens słów, tych słów, które wypracowała nasza tradycja, które wyznaczały, można powiedzieć, nawet sytuację wychowawczą, relacje wychowawcze. Chodzi o takie słowa jak godność, jak podmiotowość, wolność. Dzisiaj zmienia się sens, czyli zupełnie inne rozumienie podkłada się pod te same słowa i prowadzi się do tego, że właściwie to nie ma relacji wychowawczej, jest pozostawienie wychowanka samemu sobie. Mówi się o dwupodmiotowości, o partnerstwie i tak dalej, i tak dalej. I wszystko to sprawia, że rzeczywiście problem wychowania jest dzisiaj bardzo takim palącym problemem. Zresztą to doświadczenie pokazuje. To nawet nie trzeba jakiejś takiej fachowości w ocenie tego, co dzisiaj się dzieje, że należy bić na alarm w każdym razie. I to spustoszenie niesie z sobą pedagogika liberalna, tak zwana antypedagogika, którą rzeczywiście trudniej rozszyfrować, aniżeli tę pedagogikę zmienionego systemu, pedagogikę socjalistyczną.
Można sięgnąć po bardzo dobrą książkę. Ja taką bardzo dobrą książkę mam teraz w ręku i jeden z podrozdziałów tej książki brzmi tak: Kultura chrześcijańska wobec postmodernistycznej ideologii anty w pedagogice. I ta bardzo dobra książka, jej autorką jest mówiąca moja przedmówczyni, pani dr Barbara Kieresz. O personalizm w pedagogice. To można nie tylko słuchać, prawda, ale można sięgnąć po bardzo dobre książki.
Jeszcze może jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Witamy serdecznie.
Nie, panie Ruchar, nie jest przecież.
Na wieki wieków. Teraz i zawsze. Pana imię?
Bartek z Jarosławia.
Bartek. Prosimy, panie Bartku.
Ja mam takie pytanie. Bo ja byłem na Jasnej Górze na pielgrzymce młodych słuchaczy Radia Maryja. Było bardzo ciekawie, ale właśnie jeszcze na początku podam swój wiek. Mam 24 lata, bo może to jest ważne. No i właśnie na pielgrzymce widziałem. Halo?
Jesteśmy cały czas i słuchamy pana.
Miałem okazję i też sam się zainteresowałem z myślą o nauce w waszej szkole, aby po prostu studiować, że tak powiem, dla samego studiowania na tej uczelni. A dlaczego? No bo właśnie sama nauka, samo podejście i profesorów, i też innych studentów, kolegów już na uczelni, to mi się właśnie podoba. I tam słuchając właśnie kolegów, którzy tam był pawilon właśnie na tej pielgrzymce waszej uczelni, i właśnie był kolega z kulturoznawstwa i chyba jedna dziewczyna chyba z politologii, jeśli się nie mylę. No i właśnie nic innego, tylko zadałem pytanie, jak żeby mi po prostu rozwinęli swoje kierunki. I oni bardzo w fajny sposób zaczęli właśnie opowiadać o swoich kierunkach, ale właśnie też ich zapytałem i też będę miał pytanie do pana rektora, bo mnie generalnie interesuje muzyka, ale to też muzyka taka specyficzna, organowa. I teraz pytanie, czy w dłuższej perspektywie czasu byłaby możliwość, czy macie, czy myślicie o otwarciu jakichś kierunków stricte muzycznych, albo czy też, i to już całkiem inny temat, kierunki sportowe, AWF, etc.
Bardzo dziękuję. Panie Jarosław, panie Bartku, przepraszam, panie Bartku. Tak. Ja oddam naszym gościom obecnym w studiu głos, a panu bardzo dziękuję. I cieszymy się, że byliśmy razem na pielgrzymce młodzieżowej młodych słuchaczy Radia Maria na Jasnej Górze. I jeżeli to do zobaczenia 9-10 lipca, czy w Toruniu na pielgrzymce, zapraszamy serdecznie. Szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiamy pana Bartka i też zapraszamy wielu naszych przyszłych studentów do studiowania na naszej uczelni. Jeszcze tylko nadmienię, że też byłem w Częstochowie na zjeździe młodych słuchaczy Radia Maria i bardzo często spotykamy ludzi, którzy pytają się o tą uczelnię, pytają, jak tutaj jest. I serdecznie oczywiście ich tutaj zapraszamy i tłumaczymy, jak jest rzeczywiście. A może trochę opowiemy o kierunkach na naszej uczelni. Tutaj z Wandą może postaramy się jakoś wymienić, jakie kierunki mamy na...
A może pierwsze, jakie wyście wybrali jako studenci? Pytanie dlaczego, jakaś motywacja? I wtedy można spróbować jeszcze, jakie są?
To może... Tak. Ja zacznę, albo nie, Wandzia zacznie, przepraszam.
Dobrze, to ja jestem studentką politologii i zanim przyszłam do tej szkoły, zastanawiałam się pomiędzy dziennikarstwem a politologią. Moja siostra, która jest już obecnie magistrem, jest absolwentką WSK SIM, była studentką dziennikarstwa, natomiast ja wybrałam ten drugi kierunek i jestem bardzo zadowolona. Przede wszystkim wykładowcy, grupa, kameralne grono, ale wspaniałe osoby. I poza tym bardzo ciekawe propozycje dydakcyjne, czyli przedmioty. I obecnie jestem studentką właśnie politologii i na specjalności polityka międzynarodowa. Ale również nasi studenci mogą wybrać politykę społeczną i ludnościową, a od tego roku marketing polityczny, do czego bardzo zachęcam, bo miałam w tym semestrze przedmiot o nazwie marketing polityczny, niezwykle ciekawy i polecam i zachęcam wszystkich przyszłych studentów do wyboru.
Bardzo dziękuję, panie Adrianie. To szef, można powiedzieć, przewodniczący samorządu uczelni.
Pierwszy stopień studiów w moim przypadku to dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Przepraszam. I tutaj specjalność kultura medialna. A co mnie zachęciło do studiowania, to po pierwsze to, że byłem też słuchaczem Radia Maryja i dało się poczuć nieraz podczas tych audycji też takich związanych i ze szkolnictwem, i z uczelnią, ten klimat i tą wspólnotowość. To było bardzo wyczuwalne i też to, że i ja, i moja rodzina utożsamiała się w pewien sposób z Radiem Maryja, to akurat mnie zachęciło, a do samego dziennikarstwa to, że na naszej uczelni są bardzo dobre praktyki w telewizji, praktyki w Radiu Maryja, w niedawno powstałym SIM Radiu, rozgłośni akademickiej, studenckiej, która też kształci nas w wielu aspektach, a obecnie studiuję na drugim stopniu, pierwszy rok studiów uzupełniających magisterskich i jest to politologia, specjalność komunikacja i dziennikarstwo polityczne. Z racji tego, że interesuję się polityką, chciałem pogłębić też swoją wiedzę dziennikarską w tym aspekcie i myślę, że warto było zostać, ponieważ wiedza, którą zdobyłem w tym roku i którą mam nadzieję, że zdobędę też w przyszłym, uzupełnia to, czego oczekiwałem i myślę to, co będzie mi bardzo przydatne w mojej być może pracy po studiach. Mam nadzieję, że będę może dziennikarzem,
Bardzo dziękuję.
Tak, jeszcze Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ma do zaoferowania kierunek kulturoznawstwo i tutaj dwie specjalności: kultura audiowizualna i turystyka kulturowa. Oraz dla tych, którzy mają umysły ścisłe, czyli tutaj informatyka, specjalności techniki multimedialne bądź grafika komputerowa.
Bardzo dziękuję. Zanim pan Witold, bo też pewnie słowo powie, 56 610 81 79. To jest infolinia, jeszcze jest czynna. Można dopytać się. 56 610 81 79. Panie Witoldzie, jak to się stało, że pan wybrał taki kierunek?
No, powodów, dla których wybrałem te uczelnie, jest wiele. Ten najbliższy mnie, ten genetyczny w pewnym sensie, to fakt, że moje dwie siostry, dwie rodzone siostry tutaj studiują. Anna, która w tym roku już za lada dzień będzie bronić pracę magisterską. Aleksandra już za rok będzie się żegnać z naszą uczelnią, także będę sam gotował obiady już za rok, ale
A jak tam z pisaniem to... siostra? Dobrze siostrze idzie z pisaniem magisterki?
No, Anna już napisała pracę magisterską, chyba na 190 stron, już ją złożyła w rektoracie. I...
Bardzo zdolna studentka. Niesamowity talent.
No właśnie, gdyby tak jeszcze ten talent na wszystkich trzech się równomiernie rozłożył, a przynajmniej na tego najmłodszego, to byłbym raz.
Ja słyszę, że pan ma tylko kłopot z gotowaniem. To nie
prawda.
Będzie tak źle na przyszłość.
A ten brzuchojczy to opuchlizna głodowa oczywiście.
Panie Witku, ale pan wybrał jaki kierunek?
Natomiast ja jestem studentem, podobnie jak Adrian, na pierwszych swoich latach studiów dziennikarstwo. Tutaj tych walorów już wymienialiśmy bez liku, natomiast co jeszcze warto byłoby wyeksponować, to fakt, że pojawiała się tutaj nazwa SIM Radia. Wiele szanujących się uczelni w Polsce, czy publicznych, czy niepublicznych, o profilu medialnym, dziennikarskim, szanujących się ma swoje radio. I tutaj redemptoryści, ojcowie, redemptoryści, którzy prowadzą naszą uczelnię, wyszli naprzeciw tym oczekiwaniom współczesności. Chcieli, aby nasza uczelnia zarówno trzymała się przeszłości, jak i parła w przyszłość. Tym samym stara się być nowoczesną, stąd ta propozycja tak zwanego long distance zajęć przez internet, a także studenckiego radia. Ja przyznam tutaj troszeczkę może nie bez wyższości pewnej, że studenci dziennikarstwa uczelni publicznych, tych przyjaciół, których mam na uczelniach publicznych, no z pewnym kompleksem jednak patrzą, słysząc o naszej uczelni, z kompleksem, który powodują też ich wykładowcy, którzy zachwalają naszą uczelnię, mówiąc, że w Toruniu w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej studenci mają SIM radio, mają lokalne...
To jest radio internetowe.
Dokładnie. Radio naziemne, czyli Radio Maryja, Telewizję Trwam, redakcję naszego dziennika. Poza tym uczelnia oferuje te praktyki, a te chyba najbardziej ekskluzywne to są praktyki nie w uczelniach, tylko w instytucjach państwowych. To, co stało się udziałem moich sióstr, to Anna w zeszłym roku była na praktykach w Parlamencie Europejskim, gdzie zabawiła przez miesiąc, a o kulturoznawstwie, o którym tutaj stosunkowo najmniej mówiliśmy, albowiem żadne z nas nie reprezentuje tego kierunku. Moja siostra Aleksandra jest zeszłoroczną absolwentką tego kierunku, a swoje praktyki odbywała miesięczne w Bibliotece Polskiej w Rapperswilu, w Szwajcarii. Zazdrościłem ich tych alpejskich krajobrazów. No cóż, może mnie też będzie dane w przyszłości wyjechać, ale muszę jednak wywindować moją średnią, ale to będę się starał. Natomiast to, co należy jeszcze podkreślić na zakończenie, że uczelnia naprawdę jest bardzo nowoczesną. Ja imponują mi ci studenci, którzy na plecach, na ramionach dźwigają te kamery, którzy się orientują w tych kolorowych przyciskach na konsoletach, albowiem te studia stoją tutaj po prostu otworem. Te sprzęty nie parzą, nikt ich tutaj nie zabrania, nie wzbrania. Nic, tylko studiować i działać.
Bardzo dziękuję. Studenci, pani Wanda Pachla, pan Adrian Mul i pan Witold Ludwik. I nasi goście, ojciec rektor, pan profesor i pani doktor Barbara Kiereś. To z was słowo, bo patrzę na zegar.
Ja chciałbym tylko nie pozostawić bez odpowiedzi pytania naszego ostatniego rozmówcy, który pytał o muzykologię. Tak. Więc na razie do zaoferowania mamy niezwykle prężnie rozwijający się i działający chór studencki, który prowadzi pani magister
Szczurko. Ale jakaś taka mała kapela?
Grupa muzyczna.
Grupa muzyczna, no, tak się to nazywa.
No właśnie, brakuje nam tego organisty. Tutaj uczelnia stawia bardzo wysokie wymagania. Teraz dowiadujemy się od słuchaczy, że także uczelni są stawiane wysokie wymagania. Na pewno
chociaż
to spektrum przedmiotów będzie się poszerzać.
To widziałem, kogoś grał tak pięknie, że...
a to chyba nawet i nasz ksiądz student. Ale chciałbym powiedzieć też, że mamy zajęcia z impostacji głosu na studiach dziennikarskich, więc na razie ten kierunek, jeżeli Pan Bóg nam pobłogosławi, a błogosławi nam, myślimy o otwieraniu nowych kierunków, ale naszemu rozmówcy, no raczej akurat w talencie muzycznym nie można czekać, trzeba rozwijać talent, więc proponowałbym, żeby jednak iść już ćwiczyć i podjąć studia muzykologiczne, jeżeli takie ogromne pragnienie jest, bo na razie muzykologii u nas nie ma.
Dziękuję. Pani doktor, bardzo proszę o słowo.
Ja może dwa zdania właśnie na koniec, bo całe nasze spotkanie dotyczyło tematu szkoła wyższa jako wspólnota, więc może coś o wspólnocie. Może w ten sposób, że wyższa szkoła jest wspólnotą wtedy, gdy jej życie toczy się wokół wspólnego celu. Celu, którym jest człowiek, jego wszechstronny rozwój. W związku z tym myślę, że należy w ten sposób ująć wspólnotowość szkoły jako zobowiązanie. Po prostu jako zobowiązanie do tego, by kształcić rozum u studentów, przekazywać wiedzę, dawać rozumienie. I drugie zobowiązanie, równie ważne, to usprawniać do realizacji dobra, czyli po prostu wychowywać.
Bardzo dziękuję. Panie profesorze, pan profesor Aleksander Krzymiński.
Uczestniczenie w tej wspólnocie jest jakimś wielkim wyróżnieniem i wobec tego staram się, aby podołać temu wyróżnieniu i aby pomóc naszym studentom być kimś więcej i aby pomóc im tworzenie czy wchodzenie z wolna w środowisko, które nazywam elitą walorów, a więc tych ludzi, którzy będą kształtować przyszłość naszego społeczeństwa. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. I ojciec rektor.
Ja mam w ręku jeszcze jedną książkę tego wieczoru. Wziąłem ze sobą także jedną z ostatnich książek napisanych przez mówiącego przed chwilą pana profesora Aleksandra Krzymińskiego. Książka zatytułowana Bądź kimś więcej. I ja myślę, że być kimś więcej to można w dobrej wspólnocie i wspólnota pozwala być kimś więcej i nie mamy wątpliwości, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest takim środowiskiem, które uczy każdego być kimś więcej i tego wieczoru ja bardzo serdecznie raz jeszcze chciałbym podziękować i pani profesor, i panu profesorowi za przyjęcie zaproszenia do audycji naszym sympatycznym studentom, którzy są najlepszymi ambasadorami sprawy naszej uczelni tego wieczoru i ze studia Radia Maria tu w Toruniu niech popłynie serdeczne pozdrowienie do całego środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, do wszystkich współpracowników w władzach uczelni, pracowników administracji, hotelu akademickiego, do wszystkich profesorów i wykładowców, do wszystkich, którzy tworzą to nowoczesne środowisko akademickie, tę niezwykłą wspólnotę na mapie uczelni wyższych w Polsce.
A na zakończenie, jeśli mogę jeszcze ostatnie słowo, to naprawdę, jeśli słucha nas jakiś maturzysta lub osoba, która może być rozczarowaną swoim kierunkiem lub swoją uczelnią, albo już ukończyła jakiś fakultet i zastanawia się, ma wątpliwość, czy wybrać naszą uczelnię, to ja bardzo osobiście naprawdę zapraszam i każdemu po prostu życzę, aby mógł studiować w tej uczelni, bo jeśli chodzi o mnie, to naprawdę mam dzięki niej piękną młodość i tego życzę każdemu z Was.
Bardzo Wam dziękujemy. Szczęść Boże, nasi goście, studenci i profesorowie, ojciec rektor, ojciec dr Krzysztof Bieliński, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, wykładowcy, nauczyciele akademiccy, pani dr Barbara Kiereś, katedra pedagogiki i rodziny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Bardzo dziękuję, pani doktor.
Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, też dziękuję serdecznie.
Dziękuję i pan profesor Aleksander Krzymiński, profesor uczelni w Toruniu, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję, szczęść Boże.
Czy pozdrawiamy małżonkę? Ona jeszcze pewnie czuwa.
Tak.
To proszę się uśmiechnąć i dobre słowo do niej powiedzieć.
Tak, no, pozdrawiam ją. Pozdrawiam ją i całuję serdecznie.
Dziękuję. To pani doktor pewnie do męża słowo.
No tak, tak, też pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że słuchał.
Dziękuję, ojcze rektorze.
Ja już pozdrawiałem całe grono, ale w szczególny sposób chciałbym pozdrowić jeszcze tego wieczoru ojców redemptorystów. Bo dzisiaj ucieszyliśmy się wiadomością, że Ojciec Święty jednego redemptorystę, ojca Marka Piątka, mianował biskupem w Brazylii. Chciałbym pozdrowić mojego ojca prowincjała, współbraci z rocznika, którzy dzisiaj u ojca prowincjała się spotkali i ja nie mogłem dojechać na to spotkanie. Bardzo serdecznie wspólnotę zakonną redemptorystów, która pomaga mi być kimś więcej, pozdrawiam. Pozdrawiam też w szczególny sposób pracujących w radiu, w uczelni, ojców redemptorystów, dziękując ojcu Grzegorzowi za tę dzisiejszą audycję i współpracę z nami i w szczególny sposób też duszpasterzom, o których mówiliśmy. Ojca Waldemara, ojca Benedykta i ojca Dariusza za piękne dzieło formowania naszych studentów.
Bardzo dziękuję. I studenci, od niewiasty zaczynamy, tak?
Tak, ja pozdrawiam. Moje pozdrowienia płyną do Kamienicy Ząbkowickiego, do mojej kochanej rodzinki, a ponadto pozdrawiam wszystkich studentów, którzy teraz pilnie uczą się do sesji.
Pani Wanda, bardzo dziękuję. Pani Witoldzie?
Ja bardzo z serca pozdrawiam rodziców, którzy pozwolili mi, którzy zadbali o to, abym mógł studiować właśnie w tej uczelni, którego wyboru nie żałuję. Pozdrawiam zatem moich rodziców, którzy są teraz w Częstochowie, o ile jeszcze nie zasnęli, to słuchają, a także przyjaciela, który studiuje archeologię na Uniwersytecie Warszawskim, też wspaniale się miewa, też zachwala swoją uczelnię i swój fakultet. Pozdrawiam Kacprze i trzymaj się w tej sesji.
Dziękuję. I pan Adrian.
Ja tak szybko pozdrawiam serdecznie moją przyszłą żonę Lidię. Pozdrawiam mecenasów mojego tutaj możliwości nauki w tej uczelni, moich rodziców serdecznie, którzy i tak duchowo i tak materialnie pomagają mi tutaj, abym mógł przetrwać na tej uczelni. I serdecznie na koniec chciałem podziękować też pani rektor, pani prorektor dr Marii Lasce, która pomaga mi i samorządowi funkcjonować na uczelni.
Bardzo dziękujemy. Nowoczesna uczelnia jako wspólnota, audycja z udziałem wykładowców i studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, dziękujemy za życzliwość.